Scenarium. Chciałbym serdecznie powitać Państwa i przede wszystkim Pana Prezydenta Warszawy, Michała Olszewskiego. Witamy serdecznie, Panie Prezydencie, na naszym webinarium pod tytułem Wyzwania i szanse przed Krajowym Systemem Gospodarki Państwu. Odpadami Komunalnymi. Mamy rzeczywiście wyzwania ogromne i szanse ogromne. O tym będę za chwilę mówił. Szczególnie miło mi powitać Pana Prezydenta ze względu na to, iż Warszawa jako nieliczna jednostka samorządu terytorialnego tutaj ma zbilansowane wpływy i wydatki, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami. Myślę, że chyba nie tylko zbilansowane, ale jest nadwyżka wpływów nad wydatkami. Jeżeli mylę się, to później proszę mnie skorygować. Chciałbym ponownie również serdecznie powitać pana prezesa Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, pana Tomasza Ucińskiego. Witamy serdecznie, panie prezesie. Cieszymy się, że pan jest z nami. Chciałbym również powitać pana mecenasa Macieja Kiełbusa, który jest od strony prawnej ogromnym specjalistą w zakresie nas interesującym. Witam dyrektora zarządzającego grupą EcoPro, pana Jacka Adamczaka. Pan Jacek obronił u nas doktorat. Witamy pana, panie doktorze, cieszymy się, że pan jest z nami. Witam również pana dyrektora Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, Only Staff, pana Piotra Szewczyka. Również miło mi powitać panią Iwonę Dorotę Kudaj, Urzędu Miasta Łodzi. Pani Iwona Dorota jest znakomitą specjalistką w zakresie gospodarowania odpadami. Będzie na naszym webinarium na pewno wnosiła nową wartość dodaną do dyskusji. Witam również pana Edwina Górnickiego, który był prezesem grupy ZULO, chyba to tak, ZULO, jest jednocześnie doktorantem u nas. Cieszymy się, że teraz wiedza praktyczna będzie skonsumowana i powstanie opracowanie naukowe. No i niezmiernie mi miło powitać pana profesora, doktora habilitowanego Zbigniewa Grzymałę, który jest spiritus movens, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Cieszymy się, jest wielką inspiracją i to on jest tym dobrym duszkiem, jeśli chodzi o dzisiejsze nasze spotkanie. Proszę Państwa, spotykamy się i mamy dyskutować na temat wyzwań i szans, które stoją przed krajowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Staraliśmy się bodajże w 2014 roku prowadzić już jakieś elementy nowego spojrzenia na tę gospodarkę. Chcieliśmy uporządkować ją. Był to ogromny zryw. Myślę, że początkowe 2-3 lata przyniosły sukces. Staraliśmy się rozbić monopole lokalne przynajmniej na omawianym rynku. I to się udało początkowo. Jednakże, w miarę upływu czasu, oczekiwania nasze były większe niż efekty osiągnięte. Dlatego też dzisiaj, patrząc na to, co zrobiliśmy w 2014 roku, możemy odczuwać wielki niedostęp. Dzisiaj mamy świadomość, że mamy do czynienia z ogromnym rynkiem. Ogromnym. Każdy z nas jest częścią tego rynku. Oczywiście, że tak. Ogromny rynek. I teraz mamy się zastanowić nad tym, jak uczynić i jak zrobić, aby rynek ten po pierwsze był efektywny, a po drugie, aby był ekologiczny. Jak pogodzić te dwie rzeczy, ekologię i efektywność? Przy czym efektywność rozumiem z punktu widzenia wszystkich uczestników tego rynku. A tak się dzieje dzisiaj, że nie wszyscy uczestnicy tego rynku uczestniczą w odpowiedniej relacji w ponoszeniu kosztów. Są osoby, które nie uczestniczą, czyli mamy tak zwany efekt Gapowicza. Czyli będziemy starali się wydyskutować i powiedzieć, co zrobić, aby równomiernie rozłożyć koszty gospodarki odpadami na wszystkich uczestników tego rynku. Oto przyszedł czas, kiedy sygnalizujemy jedną istotną rzecz. Nie ma jednego aktu prawnego, który kompleksowo regulowałby te zagadnienia, o których mówimy. Nie ma. Dlatego chcemy, i wydaje mi się, że w wyniku naszej dyskusji dzisiaj, zrobimy krok ku projekcji nowych regulowań, czyli nowej ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi. Bardzo liczę na dużą dyskusję, na wniesienie nowych wartości do tej dyskusji. Teraz pytanie. Ten rynek jest ogromny, co powiedziałem. Ten rynek dotyczy nas. Wszystkich. Teraz jak on powinien funkcjonować, aby z jednej strony za bardzo nie obciążać Kowalskiego, czyli innymi słowy, żeby Kowalski partycypował oczywiście, ale żeby to nie było dla niego stresujące i nie było zbyt wysokie obciążenie. To jest oczywiste, bo to działa na budżety rodzinne. To jest oczywiste, co mówię. Z jednej strony chodzi nam w takim razie o to, aby te opłaty były regulowane i ustalane rozsądnie. Ale z drugiej strony chodzi nam o inną rzecz, aby jednostki samorządu terytorialnego miały taki system kształtowania opłat, aby nie musiały z własnych środków dofinansowywać tej gospodarki. Wiem, że to zagadnienie bardzo trudne, ale musimy liczyć na to i o tym myśleć. Z inicjatywy pana profesora Zbigniewa Grzymały spotykamy się dzisiaj i będziemy mieli przyjemność wysłuchania kilku wystąpień. Bardzo się cieszę. Pan Maciej Kiełbus powie nam o założeniach do nowej ustawy o odpadach komunalnych. Bardzo liczymy na te głosy, bardzo liczymy na pewne wskazówki. Chcemy to wykorzystać. Później pan Edwin Górnicki przedstawi projekt modelu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nowej ustawie o odpadach komunalnych. Bardzo ciekawe będzie wystąpienie, szalenie ciekawe. Pana Piotra Szewczyka poprosimy o przedstawienie systemu przetwarzania odpadów w świetle realizacji wymogów różnych, ekologicznych między innymi, i system wykorzystania tych odpadów. W końcu pan profesor doktor habilitowany Zbigniew Grzymała będzie mówił o tym, jak brak rozszerzonej odpowiedzialności producenta, w skrócie ROP, wpływa na poziom kosztów gospodarki odpadami komunalnymi. Będziemy mieli kolejne wystąpienie pana prezydenta Michała Olszewskiego na temat gospodarki w dużych aglomeracjach. Już wcześniej mówiłem, że Warszawa pod tym względem jest wyróżniająca. Się cieszymy bardzo. Pani Iwona Dorota Kudaj, specjalistka i bardzo dobra specjalistka z Urzędu Miasta Łodzi, powie nam o ograniczeniach, które wpływają na opłaty od zużycia wody. Te ograniczenia. Jak te ograniczenia wpływają na efektywność systemu opłat? Ciekawe, bardzo ciekawe zagadnienie. Następnie przejdziemy do trzeciej płaszczyzny rozważań, a więc płaszczyzny przedsiębiorstw gospodarki odpadami komunalnymi. I poprosimy pana Ucińskiego, aby przedstawił swój punkt widzenia w imieniu przedsiębiorstw gospodarki odpadami i głos komentujący inny obszar. Poprosimy następnie pana Jacka Damczaka o ciekawe wystąpienie na temat ekonomii cyrkularnej w przedsiębiorstwie, audycie środowiskowym. O tyle jest to fajne i ciekawe, że zamierzamy wspólnie z tutaj z profesorem, doktorem habilitowanym Ingiewią Grzymałą, być może w przyszłości uruchomić odpowiednie studia podyplomowe, żebyśmy kształcili nową kadrę w tym zakresie. Bardzo ciekawe, myślę, że Państwo też pomożecie stworzyć program tych studiów na miarę potrzeb i na miarę trzeciej dekady XXI wieku. Wreszcie pana Adama Pileckiego poprosimy o informację, przedstawienie swojej prezentacji na temat spalarni odpadów w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Proszę Państwa, ja nie jestem specjalistą w zakresie gospodarki komunalnej. Nie. Jestem profesorem ekonomii, finansistą. Jeśli chodzi o ten wycinek rynku, nie znam się dobrze na tym. Dopiero poznaj się. Ze względu na to, że pan profesor, doktor habilitowany Zbigniew Grzymała, jest pracownikiem naszego instytutu od ponad pół roku. Cieszymy się, że współpracujemy razem z panem profesorem i będziemy tworzyć zręby odpowiednich jednostek w zakresie finansów publicznych. Oddaję teraz głos. Dziękuję bardzo za uwagę. To nie była żadna prezentacja, to było tylko wprowadzenie. I oddaję w dobre ręce i nie tylko w ręce, dobrą głowę. Oddaję prowadzenie naszego webinarium panu profesorowi Zbigniewowi Grzymale. Bardzo proszę, panie profesorze. Dziękuję za uwagę. Proszę.
Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze. Jak tutaj chciałem jeszcze tylko wszystkich uczestników poinformować, że włączyłem nagrywanie i jeżeli się tam żadnych technicznych niespodzianek, żadne techniczne niespodzianki się nie pojawią, to później planujemy jeszcze ewentualnie nasze seminarium, że tak powiem, zamieścić na YouTubie, ale to będziemy jeszcze później sprawdzać. Także to tak zgodnie ze wszystkimi tutaj zasadami prawa, zasad ochrony prywatności, właśnie Państwa tutaj informuję z tego powodu. Dotarł do nas osobiście jeszcze pan dyrektor Piotr Szewczyk przed sekundą, także jesteśmy tutaj w komplecie. Pan Maciej Kiełbus dopiero się zaloguje około godziny 12, tak tutaj do mnie powiedział. Mamy problemy z połączeniem z panem Edwinem, ponieważ tutaj ma jakieś tam problemy ze swoim komputerem. Podłączył się przez telefon, żeśmy tutaj, tylko że też ma problem z głośnikiem. Nie wiem, jak będzie w takim razie mógł pan Edwin występować. Jeżeli nie, no to ja akurat to, co chce pan Edwin przekazać, to ja sam przekażę. Proszę Państwa, oczywiście serdecznie też witam wszystkich uczestników, pana prezydenta Michała Olszewskiego, witam serdecznie oczywiście pana prezesa Tomasza Ucińskiego i tutaj naszych wszystkich gości, panią Iwonę Dorotę, pana Piotra, pana Jacka. Oczywiście tutaj pan profesor wszystkich serdecznie przedstawił. Chciałbym nasze spotkanie jakby rozpocząć, że tak powiem, znaczy prosiłbym może na początku pana prezydenta Warszawy. Między innymi tutaj ukuliśmy kiedyś takie powiedzenie, że się stał taki cud nad Wisłą, czy powiedzmy cud w Warszawie, ponieważ deficyt, jaki posiadała Warszawa, deficyt dotyczący właśnie zbierania opłat od mieszkańców za odbiór odpadów i ich zagospodarowanie, bodajże to była metoda od mieszkańca, został przekształcony najpierw w systemie odwody, czyli jakby skorelowany z zużyciem wody, następnie z powodów tam różnych innych, został jakby przekształcony w stronę właśnie taką, że od bodajże gospodarstwa domowego i się okazało, że deficyt stał się, zniknął i pojawiła się nadwyżka. Także to jest to taka kwestia, więc chciałbym pana prezydenta może prosić o takie szersze tutaj omówienie tych rzeczy. Tam generalnie mamy tam powiedzmy te 15-20 minut. Jeżeli to się przedłuży, no to się przedłuży. Najwyżej nasze webinarium potrwa nie do 14, tylko do godziny 15. Oczywiście tutaj chciałbym też jeszcze wszystko nasze spotkanie omówić w kontekście proponowanej przez Maćka Kiełbu, pana mecenasa Maćka Kiełbusa, jakby nowej ustawy, która by jakby wszystkie te kwestie gospodarki odpadami, zarówno komunalnymi i przemysłowymi, jakby zawierała w tej jednej ustawie, żeby nie trzeba było biegać po tych różnych ustawach. Także to też taka prośba do wszystkich państwa tutaj prelegentów o to, żeby się do tego odnieść. Oczywiście to nasze webinarium ma charakter tak zwanej burzy mózgów, więc tutaj też proszę innych prelegentów ewentualnie o tak zwane uwagi. Także państwa, którzy się zalogowali, byli uprzejmi się włączyć na nasze spotkanie, również jakieś komentarze bym prosił, jakieś uwagi i pytanie w trakcie, czy może po skończeniu wystąpienia danego prelegenta, później taka szybka, krótka jakby wypowiedź, pytania, ewentualnie dyskusje, komentarze. Panie Prezydencie, to może bym zaczął tutaj od Pana, ponieważ no, nie chcę tutaj też cennego czasu włodarza Warszawy jakby zajmować. Także jeżeli mogę prosić Pana Prezydenta o tutaj jakby włączenie się do nas, bo widziałem, że jest.
Tak, a propos wystąpienia Pana Prezydenta, pokazał się komunikat na czacie. Pan Jacek Werder, Strategię 2050, napisał: ja bym tak nie śmiało ad vocem względem wychwalania Warszawy przez pana profesora. Warszawa ma najgorszy system, najdroższy, przepraszam, system gospodarki odpadami komunalnymi w przeliczeniu na jednostkę masy odpadów, zarówno pod względem odbioru i transportu, jak i zagospodarowania odpadów. Bardzo też nie wygląda bardzo dobrze. Selektywna zbiórka i co za tym idzie, wskaźniki recyklingu. W tym oczywiście na pewno pan prezydent będzie uprzejmy ustosunkować się później do tego komunikatu. Ja specjalnie przeczytałem, ze względu na to, że ja szanuję wszystkie głosy, bo to jest, mamy system demokracji i każdy ma prawo mieć swoje stanowisko, a my mamy prawo artykułować to, co myślimy. Dziękuję bardzo, bardzo proszę, panie prezydencie.
Dzień dobry Państwu. Panie profesorze, ja bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość podzielenia się paroma spostrzeżeniami z punktu widzenia Warszawy. Ja również nie byłbym aż tak szczodry w tej pokazywaniu Warszawy jako miasta, które gdzieś tam uzyskało sukces w związku z nadwyżką. Ja zaraz powiem, jakie są jakie jest drugie dno tej nadwyżki. W metropolii warszawskiej są trzy gminy, które miały nadwyżkę za rok ubiegły. Oprócz nas jeszcze jest to gmina Zielonka i miasto Józefów. I wszystkie trzy mają mniej więcej tę samą genezę tego systemu. I istotnie gospodarka odpadami komunalnymi w całej metropolii warszawskiej jest z uwagi na sytuację z instalacjami, którą mamy, rzeczywiście w... Nie ryzykowałbym stwierdzenia, że najdroższa, bo według naszej wiedzy są droższe systemy w Polsce, ale na pewno jest ona, też nie jest ona najtańsza. Od razu mogę powiedzieć, że te najtańsze systemy są niestety systemami, które Najwyższa Izba Kontroli wytknęła jako systemy, które mają bardzo duże luki. I stąd też być może problem z oszacowaniem jakby samego obrazu, ale o tym właśnie chciałem powiedzieć, bo chciałbym skupić się na trzech zagadnieniach, czy na trzech grupach zagadnień. Bardzo dziękuję za to wprowadzenie, panie profesorze. Istotnie moja osobista obserwacja jako osoby, która przez długi okres czasu zajmowała się gospodarką odpadami komunalnymi w Warszawie. Później miałem przerwę, dlatego że te zadania zostały przeniesione do jednego z moich kolegów. Obecnie wróciły do mnie z powrotem, też już jakby trochę w innej sytuacji. Faktycznie, jaką mamy w Warszawie, ale istotnie, gdybyśmy mieli oceniać gospodarkę odpadami po ponad 10 latach funkcjonowania systemów, w których to gminy przejęły strumień odpadów, no to można powiedzieć, że część celów tamtej ustawy została spełniona i tu potwierdzam tą tezę, którą pan profesor powiedział. Rzeczywiście udało się uporządkować gospodarkę odpadami komunalnymi w tym znaczeniu, że zostały one, czy odpady jakby są w pełni jako strumień w gestii samorządów, choć tak jak słusznie pan profesor zauważył, są tak zwani gapowicze, jest mnóstwo nieprawidłowości w tym systemie, więc już od razu jakby po paru zdaniach mogę powiedzieć, że my obserwujemy no, silną potrzebę w wprowadzenia nowej ustawy o gospodarce odpadami i jesteśmy wręcz do tego entuzjastycznie nastawieni, z tego względu, że dzisiejszy przepis po ilości nowelizacji już sam w sobie zawiera tyle odesłań i tyle nowelizacji jakby jest wykonywanych na przestrzeni ostatnich lat, że konia z rzędem, a właściwie to kiebusa z rzędem, by się chciało powiedzieć, pana mecenasa, kto jest w stanie jakby okay. rozgryźć arkana tych przepisów. Dodatkowo też warto zwrócić uwagę na to, że orzecznictwo, które pojawiło się w międzyczasie do ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach i ustawy o gospodarce odpadami, wprowadziło szereg interpretacji. Uwaga, często sprzecznych ze sobą, co jest jakby też kuriozum. I tu taką ciekawostką jest to, że tylko my jako miasto Warszawa mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której w odniesieniu do uchwał o stawkach za gospodarkę odpadami komunalnymi ten sam sąd administracyjny zajął dwa razy sprzeczne stanowisko. W sensie w jednym wypadku uznał wprowadzony system za zgodny z przepisami, a po 3 latach uznał, że system nie jest zgodny z przepisami. I jakby taki brak stabilności w stosowaniu przepisów no też pokazuje jasno, że przepis nie jest jasny, pozostawia bardzo wiele niedomówień. No bo jeśli sądy administracyjne zajmują sprzeczne stanowiska w orzecznictwie, wyraźnie to wskazuje na to, że przepis jest po prostu źle skonstruowany. Bardzo ważną sprawą, i tu nawiążę do raportu Najwyższej Izby Kontroli, który ukazał się wiosną tego roku, bardzo ważną sprawą, która pokazuje niedoskonałości obecnego systemu, jest luka w systemie. Ta luka, zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, wynosi prawie 8 milionów ton odpadów. To tak dla porównania, cały rynek warszawski odpadów to jest 1/10 tej wartości. Czyli cały ten obszar jakby jest zdiagnozowany wart 3 miliardy złotych jako obszar, w którym funkcjonuje szara strefa. I ta konstatacja Najwyższej Izby Kontroli z wiosny tego roku powinna być dla nas bardzo jasnym, czerwonym światłem dla całego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, no bo istotnie potwierdzam to, co powiedział pan profesor, na koniec dnia za wszystkie nieprawidłowości płacimy my, Kowalscy. I teraz odniosę się do tezy, która gdzieś tam padła na czacie, i powiem jedną przewrotną rzecz, która może być dla niektórych z Państwa oczywista, a dla niektórych zaskakująca. Bo Warszawa jako jedna z nielicznych gmin w Polsce zdecydowała się na to, żeby zbudować system gospodarki odpadami komunalnymi, który jest bardzo dokładny, w sensie jest bardzo szczelny. W sensie wiele gmin dzisiaj korzysta z usług firm operujących w gospodarce odpadami komunalnymi, które rozliczają się z nimi na zasadach ryczałtowych, czyli po prostu rozliczenie polega na ilości obsłużonych punktów odbioru odpadów albo na ilości ton, które są odebrane z danego systemu. Niewiele gmin, są to głównie duże miasta, czasami może miasta średniej wielkości, zdecydowały się na wdrożenie systemu, który bardzo wnikliwie rozlicza każdego z wykonawców. Skutek tego jest taki, że jako jedno z niewielu miast też mamy system, który wyłapuje wszystkie nieprawidłowości. Stąd też jednym z powodów, dla których ten system jest drogi, jest to, że ten system de facto odzwierciedla faktyczną cenę, jaką my płacimy w sytuacji, kiedy korzystamy z instalacji, które są instalacjami poprawnie funkcjonującymi, realizującymi w pełni raportowanie w zakresie gospodarki odpadami, bo w naszym systemie nie da się niczego oszukać. I teraz nawiązując do tej tezy, która padła w raporcie Najwyższej Izby Kontroli o szarej strefie, która, tak jak mówiłem, szacowana jest na 3 miliardy złotych, to są potężne pieniądze. To tylko z kwestii podatkowych liczy się, że ubytek jest na poziomie kilkuset milionów złotych rocznie do budżetu państwa. To są pieniądze, które są niewyobrażalne, jakby biorąc pod uwagę też jakby sektor komunalny. Łatwo wywieźć tezę, w sensie, że wiele gmin, w sensie, że ta szara strefa nie jest w stanie funkcjonować, czy też podmioty, które funkcjonują w szarej strefie, siłą rzeczy przy takim systemie monitorowania tego, skąd dokładnie, dokąd jedzie odpad, który jest wieziony od mieszkańca Warszawy, ciężko jest tutaj konkurować firmom, które są firmami funkcjonującymi w szarej strefie. Więc można postawić śmiało dzisiaj tezę, Szanowni Państwo, że wiele gmin w Polsce, które utrzymują tanie systemy gospodarki odpadami, są beneficjentami niestety szarej strefy i tego, że na co wskazał jasno raport NIK-u, polecam naprawdę lekturę, brak systemu monitorowania, nieefektywne systemy kontroli, którymi dysponujecie się Państwo, głównie wskazując na Inspekcję Ochrony Środowiska. Jasno wskazuje na to, że jest mnóstwo podmiotów, które funkcjonują w oparciu o bardzo niejasne zasady, przez co są w stanie oferować usługi o wątpliwej jakości, ale też przede wszystkim, które są działają w sposób nieprzejrzysty. I to jest w dużej mierze też odpowiedź, dlaczego systemy gospodarki odpadami tak znacząco, bo porównując nawet duże miasta w Polsce z miastami na przykład średnimi, czy miastami, czy miejscowościami niewielkimi, logika ekonomii powinna wskazywać na to, że skala robi wynik i im większy podmiot, im większe miasto, im większa jednostka, im więcej jest odpadów w systemie, tym powinno być taniej. A proszę zwrócić uwagę, bo to są dane, na które też Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że relacja jest dokładnie odwrotna. W sensie, że mniejsze miejscowości, mniejsze systemy gospodarki odpadami komunalnymi bywają tańsze w obsłudze, przeliczając na jedną jednostkę, tak jak tu padało, na jedną tonę, niż w przypadku miejscowości dużych. I tu przykład Warszawy, Wrocławia, Gdańska, w których systemy oscylują w granicach 25-30 zł za opłaty, mówię o opłacie za gospodarkę odpadami za osobę w gospodarstwie domowym. Warszawski system jest zryczałtowany z gospodarstwo, no ale przyjmując średnią wielkość gospodarstwa, te wartości wychodzą w granicach takich kwot, po to, żeby ułatwić sobie porównanie. Łódź, Kraków, Poznań. Kraków, Poznań akurat są systemami, które mają bardzo silny poziom dofinansowania środków unijnych, więc one mają też gdzieś tam ten taki czynnik finansowy, który to trochę może zaburzać. Ale jakby na koniec dnia faktycznie jest tak, że w systemie, który chce być szczelny i chce być transparentny, trudno jest utrzymać zarówno odpowiedni poziom cen, jak i trudno jest również utrzymać, co jest prawdą, poziom recyklingu. I w Warszawie udawało się przez bardzo długi okres czasu te poziomy recyklingu spełniać według metodologii, która była jeszcze przed nowelizacją przepisów, czyli na podstawie rozporządzenia z 16 roku, ale też po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach. Myśmy za rok 2021 osiągnęli poziom recyklingu, a za rok 2020 mamy ten poziom recyklingu minimalnie niższy od tego, który jest wymagany. Między innymi z tego względu, że system raportowania w warszawskim systemie gospodarki odpadami komunalnych jest bardzo, bardzo, bardzo przejrzysty. I tutaj na pewno też ciekawy jestem spostrzeżeń Izby Gospodarki Odpadami Komunalnymi, bo trochę to jest tak, że każdy tutaj walczy, jakby my jesteśmy po tej samej stronie, od razu powiem, co Izba, bo każdy z nas walczy o to, żeby ten system był po prostu sprawiedliwy, tak? W sensie, w którym my funkcjonujemy i to był system, który rzeczywiście odzwierciedla faktycznie koszty i rozwiązuje problem, jakim jest gospodarka odpadami, który nieprzypadkowo jest problemem, który nie dotyczy tylko polskiego rynku odpadów, ale de facto w każdym państwie dochodzi do sytuacji, w których to akurat przypadkiem w gospodarce odpadami komunalnymi występują różnego rodzaju sytuacje, które są nazywane nieprawidłowościami, odchyleniami lub też sytuacjami, które są gdzieś tam przedmiotem zainteresowania służb kontrolnych. I teraz jest ostatnia rzecz, ta trzecia, na którą trochę bym chciał zwrócić Państwa uwagę, bo jak mówimy o gapowiczach, tak jak to powiedział Pan Profesor, bardzo mi się spodobało to sformułowanie, mówimy o gapowiczach, to ja postawię taką tezę, ale zrobię ją po to, żeby jakby gdzieś tam skoncentrować dyskusję, bo oczywiście to są jakby taka dyskusja jak dzisiaj, ona gdzieś tam sprzyja takim uproszczeniom myślowym, czy też jakby wnioskom, które każdy z nas ma gdzieś tam ze swoich obserwacji. Natomiast to też jakby, żebyście Państwo jasno wiedzieli, jakby to też nie jest tak, że ja nie widzę innych problemów, które są w gospodarce odpadami komunalnymi. Niemniej jednak tak naprawdę to nie jest przypadek, że jedynym, naprawdę jedynym elementem, który w gospodarce odpadami komunalnymi nie funkcjonuje w ogóle w Polsce, jest rozszerzona odpowiedzialność producentów. Tak naprawdę my dzisiaj funkcjonujemy w rzeczywistości, w której za wszystkie wymogi w zakresie środowiska, za wszystkie problemy w zakresie poziomów odzysku odpowiadają konsumenci, odpowiadają mieszkańcy w sposób, który ich kompletnie do tego nie dyscyplinuje. Nie mamy systemu kaucyjnego, nie mamy systemu, w którym to producenci powinni być, na producentów powinna być przeniesiona odpowiedzialność, podkreślę, za to, żeby te poziomy odzysku uzyskiwać. To na producentów tych odpadów powinna być przenoszona odpowiedzialność za to, żeby zmniejszać masę odpadów produkowanych w całej gospodarce. To na producentów odpadów powinna być również przenoszona odpowiedzialność w tym zakresie, żeby budować taki system, który jest w stanie wymuszać obieg tych odpadów, a nie generować coraz większą ilość odpadów. I teraz zwróćcie Państwo uwagę, jakby czy jednorazówki, czy kwestia PET-ów, czy kwestia eliminowania mikroplastiku, wszystkie te zagadnienia, które są wprowadzane w Polsce w sposób, który zaproponował nam rząd, są to rozwiązania, które tak naprawdę finalnie przenoszą odpowiedzialność na nas, na sensie na mieszkańców. Natomiast nie jest zbudowany żaden mechanizm i jakby wokół nich trwają naprawdę już dyskusje od kilku lat, od kiedy została wprowadzona nowa dyrektywa odpadowa w 2018 roku. Polska miała kilka lat na wprowadzenie tego systemu. Kolejny termin, który został przesunięty, to był styczeń tego roku. Dalej przepisów w tym zakresie nie ma, a prawda jest taka, nie chcę mówić, że to jest remedium, ale elementem, który by naprawdę mocno uzdrowił gospodarkę odpadami, byłaby sytuacja, w której
Proszę, proszę.
To nie było o mnie, przepraszam.
Nie, nie, nie.
Ja jestem
znany. Pan jest bardzo znany.
Jakby jest wprowadzenie systemu, w którym ta odpowiedzialność byłaby przeniesiona na przedsiębiorcę, ergo na konsumenta. Ja sobie z tego absolutnie zdaję sprawę, tylko że to jest trochę tak, że dla ekonomistów zwłaszcza jakby łatwe jest do zrozumienia, że mechanizm taki, który mamy dzisiaj, który jest typowo podażowym systemem, w którym ilość odpadów jest de facto przenoszona na gminę, rozkładana na stawkę i nie ma żadnego mechanizmu taki, który by wymuszał zmniejszenie masy odpadów, wymusiłby zwiększenie poziomu recyklingu, musi być mechanizmem, który jest stymulowany opłatą uzależnioną od ilości produkowanych odpadów. Jedyną opłatą, która mogłaby być opłatą od ilości produkowanych odpadów, jest opłata, która jest przeniesiona na produkty. Jeśli konsument miałby wybór, żeby płacić za opakowanie jednorazowe złotych 5, a za opakowanie zwrotne złotych 2, w naturalny sposób wymusiłby się system, który, czy mógł, jakby byłoby to bodźcem, bo ja nie mówię, że to jest, tak jak powiedziałem, remedium, byłoby to bodźcem na pewno do wygenerowania innego mechanizmu zakupowego, innego mechanizmu, jeśli chodzi o zachowania konsumenckie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście w tle jest kłótnia o to, ile pieniędzy, komu należy się z całego systemu, kto ma ten system kaucyjny wprowadzić, ale smutnym jest to, że jesteśmy jednym z ostatnich państw Unii Europejskiej, który tego systemu po prostu nie ma. Co oznacza tak naprawdę, że całość pieniędzy jest przenoszona na konsumenta. Na końcu od razu powiem, bo księgowo rzeczywiście mamy nadwyżkę, natomiast chcę tylko Państwa uprzedzić, że My szacujemy, że ta nadwyżka została wygenerowana przez splot okoliczności na rynku i zakładamy, że podobnie jak w innych gminach, gdzie rosną dzisiaj koszty gospodarki odpadami, również Warszawa się za chwilkę tej nadwyżki pozbędzie i rok przyszły czy rok kolejny to będą lata, w których my wrócimy do sytuacji z roku 2021, w którym system będzie wówczas zbilansowany prawdopodobnie na zero. Tak? Obecnie rzeczywiście ta nadwyżka jest wygenerowana, my ją przesuwamy na deficyt lat przyszłych, tak księgowo. Dziękuję Państwu za uwagę, ponieważ ja też chcę posłuchać, co Państwo jakby macie, jakie Państwo macie obserwacje w tym obszarze, więc też się już wyłączę i absolutnie chcę powiedzieć, że jako Warszawa, jako Unia Metropolii Polskich popieramy absolutnie pracę nad nową ustawą, która po pierwsze doprowadzi do wyeliminowania szarej strefy w Polsce, wprowadzi sprawiedliwy podział kosztów, ale przede wszystkim, tak jak powiedziałem, zbuduje mechanizm, który pozwoli wymuszać te poziomy recyklingu na tych, którzy za to są faktycznie odpowiedzialni. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Z wielką przyjemnością wysłuchałem pana wypowiedzi. Cieszę się bardzo, że mamy podobne poglądy. Cieszę się to, co pan powiedział. A i podkreślił pan jedną rzecz, że powszechna zasada, uniwersalna, ponadczasowa jest następująca. Jakość kosztuje. Jeśli chcesz mieć dobrą jakość, to trzeba ponosić nakłady. Nic za darmo. Dokładnie, dlatego zgadzam się z panem, że jeśli chcemy i wymagamy wysokiej jakości, no niestety trzeba ponosić nakłady. Dziękuję serdecznie, Zbyszek. Oddaję tobie prowadzenie dalszego webinarium.
Bardzo dziękuję. Tutaj jeszcze pan Jacek Werder.
Głośniej mów tylko, Zbyszek, ja cię nie słyszę.
Pan Jacek Werder tutaj jeszcze nam jakby napisał swoją uwagę, że tam trudno się zgodzić z tezą pana prezydenta, że system w Warszawie jest szczelny i dobrze monitorowany. Kontenery, zwłaszcza na odpady selektywnie zbierane, często są przepełnione. Potrzeba ropu jest oczywista, tylko on będzie, ten rop przynosi odpowiednie skutki. Jeżeli w mieście będzie skuteczna, selektywna zbiórka, przy 60% odpadów zmieszanych system będzie nadal bardzo drogi. To są właśnie uwagi pana Jacka Werdera. Czy może ktoś z Państwa, może pan prezydent chciałby się jakby może ad vocem do tych uwag, albo może ktoś tutaj z Państwa tutaj, którzy są ze mną lub na Teamsach, chciałby może coś jeszcze dopowiedzieć?
Szanowni Państwo, ja powiem tylko jedną rzecz, jakby będę powtarzał jak mantrę. W naszych strumieniu gospodarki odpadami komunalnymi w Warszawie, jak w każdym polskim mieście, w masie odpadów, gro odpadów to są odpady opakowaniowe. Gdybyśmy mieli system, który eliminowałby te odpady opakowaniowe z tego strumienia i wymuszałby zamknięty obieg, ten system byłby o wiele bardziej skuteczny. My monitorujemy, to tak dla Państwa wiedzy, jakby mamy monitoring jakby ilości przepełnionych koszy czy też przepełnionych pojemników. Na poziomie warszawskiego systemu dziennie notujemy takiej sytuacji na poziomie procenta, 2%, jakby jeśli chodzi o wszystkie punkty gospodarki odpadami. To nie jest sedno problemu, tak? Naprawdę, to nie jest sedno problemu. Sednem problemu jest to, że jakby przeniesienie tej odpowiedzialności miałoby sens wtedy, kiedy... Znaczy przeniesienie ma sens, dlatego że wówczas ono wymusza zdroworynkowy mechanizm. I tu odpowiadając na drugie pytanie o opłacie produktowej, wpływy z opłaty produktowej, one nie wpływają do systemu gospodarki odpadami. To jest opłata, która idzie jako dochód Skarbu Państwa czy budżetu państwa, więc jakby od razu mówię, ona nie spełnia swojej roli, tak? To jakby to nie jest ten mechanizm. Ona jakby ogranicza rzeczywiście po stronie firm wprowadzanie odpadów, ale szanowni Państwo, jakby coś jest nie tak, jeśli w Polsce za wprowadzenie tony plastiku płaci się 60 eurocentów, a w Austrii 6 euro, czy u nas 6 eurocentów, a w Austrii 6 euro, ta różnica jest zbyt potężna, żeby mówić tu o tym, że ta opłata jest opłatą adekwatną do problemu, który się generuje z wprowadzeniem na przykład plastiku do obrotu jako opakowania. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Ja tutaj jeszcze też dopowiem, że faktycznie, bo kiedyś występowałem na jednej z konferencji w Mikołajkach i tam byłem także w panelu ekspertów i też właśnie ten problem, który pan prezydent teraz wspomniał, czyli że u nas te opłaty opakowaniowe, że tak się wyrażę, od producenta są na bardzo niskim poziomie w porównaniu z krajami innymi, tak jak Niemcy czy Austria, tam to jest ta różnica tam kilkukrotna czy nawet czasami dziesięciokrotna. I tam akurat jeden z tak zwanych wprowadzających, czyli jeden z producentów opakowaniowych czy produktów, które są opakowane, no to po prostu jakby no tutaj bardzo mocno, że tak powiem, protestował, że przy zwiększeniu tej właśnie ceny tej opłaty to będą jakby droższe produkty zewnętrzne i tak dalej, więc to mówię, że dość ostra dyskusja była, ale generalnie rzecz biorąc, jeżeli faktycznie producenci nie będą płacić więcej, no to ten problem będzie taki, jaki jest. Praktycznie będzie to przerzucone na mieszkańców czy na gminy generalnie. Czy może jakieś są inne komentarze czy uwagi jeszcze do wystąpienia? Pan dyrektor, bardzo serdecznie proszę o tutaj jakąś uwagę.
Dzień dobry Państwu, Piotr Szewczyk. Ja jestem przedstawicielem instalacji komunalnej będącą własnością samorządu, ale jednocześnie reprezentuję Radę RIPOK, czyli instalacje zarówno samorządowe, prywatne, o własności mieszanej, różnej. Więc pierwsza rzecz, o której mówimy, powinniśmy się skupić na ograniczeniu wytwarzania odpadów, a o tym się bardzo mało mówi, wręcz nic się nie robi w tym kierunku. Idziemy cały czas w kierunku konsumpcjonizmu. Ilość wytwarzanych odpadów nie ma żadnego związku z ilością czy z opłatami, jakie ponoszą mieszkańcy. Jest to opłata ryczałtowa generalnie, ale trudno jest też powiązać właśnie konsumpcję, ilość wytwarzanych odpadów z opłatą. Natomiast umieszczenie odpowiedzialności po stronie samorządu za poziomy recyklingu jest także, można powiedzieć, lekkim absurdem, ponieważ samorząd nie ma żadnego wpływu na to, co mieszkańcy przynoszą ze sklepów, jakie jakości produkty kupują, jak opakowane, jakie. To generalnie jest odpowiedzialność, można powiedzieć, szersza na poziomie krajowym, a być może na poziomie unijnym. I tutaj w tym kierunku także się mało robi. Więc mamy wiele problemów, które najpierw sobie stworzyliśmy, a teraz próbujemy je rozwiązywać.
Bardzo serdecznie dziękuję. Może teraz byśmy przeszli do kolejnego prelegenta, pana prezesa Tomasza Ucińskiego. Pan prezes też go prosiłem o jakieś takie też jeszcze słowo wstępne wcześniej, ale teraz właśnie bym o, mamy pana Edwina, pan Erwin Górecki też jest nasz. Także jeżeli panie prezesie, mógłby pan tutaj serdecznie tutaj nam, że tak powiem, wskazać drogę postępowania. Tutaj zaraz Maria, jeszcze raz wcisnę. Pan Tomek Uciński nam uciekł. Dzisiaj, że się tutaj podłączy.
Ja jestem, panie profesorze, także.
O, jest pan bardzo dobrze. Czyli tak, prosiłbym także jakby o jakby ustosunkowanie się może do tego, co pan prezydent, pan Michał Olszewski powiedział oraz właśnie jakby przedstawienie z punktu widzenia no, Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, generalnie jakby całego tego naszego systemu. Myśmy tutaj wiele godzin spędzili swojego czasu na dyskusji, na różne tematy związane z usprawnieniem całej gospodarki. I teraz prosiłbym tutaj o wypowiedź pana prezesa.
Szanowni Państwo, bardzo dziękuję tak zacnej, renomowanej uczelni za zaproszenie, czyli panu profesorowi osobiście Grzymale. Też miałem tak niewątpliwą przyjemność odbycia studiów podyplomowych w 2009 roku. Pan profesor wtedy był koordynatorem tych studiów podyplomowych, pan profesor Jeżowski jakby był tym, można powiedzieć, promotorem pracy dyplomowej. Dużo się dowiedziałem wtedy od strony takiej, bym powiedział, podejścia do gospodarki komunalnej w innych krajach Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych. Zapamiętałem ważną rzecz wtedy z tego od kadencji do kadencji, czyli klimat dla firm samorządowych zależy od kadencji do kadencji. Nie ma tej perspektywy kilkudziesięcioletniej budowania systemu gospodarki komunalnej, w tym systemu odpadami. Natomiast bardzo mi miło, że występuję po panu prezydencie Olszewskim. Oczywiście serdeczne gratulacje dla tej potężnej inwestycji, którą robicie Państwo, jeżeli chodzi o wykorzystanie energii z odpadów dla potrzeby stołecznego miasta. Też jestem pełen podziwu, mimo że na początku Warszawa zdawała się pójść drogą tak zwanego wolnego rynku, czyli rozwiązania przez wolny rynek problemów gospodarki odpadami. Teraz natomiast następuje to takie jakby zgodne z unijnymi zasadami czy regułami prowadzenie tych spraw przez lokalny samorząd. Także ta inwestycja na pewno ustabilizuje system gospodarki odpadami w Warszawie. Ja reprezentuję mniejsze miasto Koszalin, to takie miasto koło Mielna, 100 tysięcy mieszkańców z powiatem około 200. My od początku wprowadziliśmy metodę od gospodarstwa domowego, jest to metoda wyliczalna, przewidywalna, też oczywiście mamy skromną nadwyżkę. Ta nadwyżka się nie zmarnuje, nie pójdzie na ścieżki rowerowe czy inne ważne infrastruktury, elementy infrastruktury miejskiej, a skupimy się na wydawaniu tych pieniędzy na gospodarkę odpadami. Też mamy podpisaną umowę z Narodowym Funduszem na co prawda mniejszą, ale też zakład wykorzystujący energię z odpadów. Jeżeli chodzi o problemy całej gospodarki odpadami, to najważniejszy element śledzić prawo unijne. My 2-3 lata temu dowiedzieliśmy się, że jednak to prawo się jakoś tworzy, za tym prawem się lobbuje, że to prawo docierając do nas, czasami bardzo uciążliwe, było gdzieś konsultowane wcześniej omawiane i też były uwzględniane wnioski państw członkowskich. 2 lata temu podjęliśmy taką inicjatywę w czasie jeszcze przed wojną na Ukrainie, dotyczącą taksonomii, czyli zbiorze praw, który determinuje postępowanie w ochronie środowiska, w zasadzie każdego elementu gospodarczego, w tym i oczywiście gospodarki odpadami. W tej taksonomii jest zapisane, że energią odnawialną jest energia z atomu, przejściowo gaz. Gaz stał się problemem od 24 lutego zeszłego roku, stąd postulowaliśmy bardzo mocno, żeby jednak uwzględnić przejściowo energię z odpadów jako energię odnawialną, wychodząc z założenia, że oszczędzamy węgiel, odchodzimy od węgla, odchodzimy od paliw kopalnych, a za 20-30 lat instalacje termicznego przekształcania mogą przekształcać termicznie również nasze składowiska, które teraz funkcjonują, które zabierają olbrzymie obszary i w ramach gospodarki w obiegu zamkniętym można przywrócić matce ziemi te zdegradowane w pewnym sensie obszary. To zyskało też to nasze wystąpienie izbowe aprobatę wszystkich związków samorządów, czyli Unia Metropolii, Związek Województw, Związek Miast Polskich, bardzo aktywny Związek Gmin Wiejskich i szeregu samorządów. Zapisy naszego wystąpienia realizowane dzięki kancelarii pana mecenasa Maruszkina, znawcy prawa europejskiego, znalazły się też w dokumentach rządowych. I na kanwie tych różnych wystąpień bardzo dobrym elementem jest program Narodowego Funduszu, który wspiera mimo takiego chwilowego odejścia od spalarni w prawodawstwie unijnym i trochę to się przekształciło na tą drogę naszą krajową, wspierania właśnie zakładów termicznego przekształcania, jak również energia z odpadów biodegradowalnych, czyli biogaz, biometan, który można wykorzystać wszędzie, nawet do napędu śmieciarek czy autobusów miejskich, jak to czyni Skandynawia, no i wykorzystanie bardzo dobrego nawozu organicznego z odpadów. Nam zależy na stabilnym prawie, na prawie, które nie będzie co chwilę zmieniane, na prawie, które, tak jak pan prezydent Olszewski powiedział, będzie zgodne z prawem unijnym, bo gminy w zasadzie, wiecie państwo, odpowiadają za odpady komunalne, zmieszane odpady biodegradowalne. Cały ten przemysł opakowaniowy, czy ta selektywna zbiórka, to była pewnego rodzaju zakreśnięciem się na początku lat 90., kiedy samorządowcy jeździli na tak zwany zachód i oglądali, jak to pięknie się segreguje odpady i zbiera selektywnie. No i trochę może za szybko przejęli tą odpowiedzialność organizacyjną, finansową na siebie. Natomiast prawodawstwo unijne wydało dyrektywę ROP, rozszerzona odpowiedzialność producenta, która nakazuje wręcz wprowadzającym towary w opakowaniach zajęcie się zbiórką selektywną, finansowanie tej zbiórki selektywnej i wprowadzanie po recyklingu ze zwiększającym się wolumenem ilości opakowań do obrotu, do pakowania tam towarów. Tej dyrektywy jeszcze nie wprowadziliśmy w całości, ona dałaby ulgę w granicach 5, szacujemy 7 zł, od mieszkańca na miesiąc, jeżeli chodzi o opłaty, czyli byłaby znaczną ulgą, no i też byłaby sprawiedliwa konsumencko, tak? Kupujesz dużo opakowań, płacić proporcjonalnie większe pieniądze za utylizację tych opakowań. Teraz natomiast mamy taką sprawiedliwość, że osoba, powiedzmy, bardzo proeko nastawiona, kupująca 5 wód mineralnych, płaci tyle samo, co ktoś, kto kupuje 5 wód mineralnych dziennie. Także ta stabilność prawa jest bezwzględnie potrzebna, ale to też śledzenie prawa unijnego, co nas czeka, bo czeka nas wiele zmian związanych z ETS-em, związanych z obłożeniem, powiedzmy, opłatami za emisję CO2 wszystkich lokalnych źródeł ciepła, łącznie z kominkami Fit for 55, czyli zeroemisyjność w 55 roku, co przy transporcie odpadów zgodnie z obecnymi przepisami powoduje, czy może powodować duże problemy, dlatego że my w obecnym systemie gospodarki odpadami nie dość, że jesteśmy zmuszeni jako samorządy, firmy samorządowe czy operujące w imieniu samorządów do selektywnej zbiórki, do transportu tych odpadów selektywnie zebranych, ale również osiąganie nierealnych, od razu to sobie powiedzmy, poziomów odzysku, bo odbiorcy tych opakowań do recyklingu od razu narzucają 20% zanieczyszczeń, czyli jak zbieramy 100 ton, to 80 ton jest wstępnie uznane za te poddane recyklingowi. No i z drugiej strony, jakby to powiedzieć, przemysł opakowaniowy nie bierze tej odpowiedzialności organizacyjnej, finansowej za zbiórkę selektywną. Dopłaty w Polsce do jednej tony zebranej przez samorząd opakowań to jest 5 euro, w Czechach 400 euro. I w tych wprowadzaniu ropu i tych dopłat wyprzedziły nas wszystkie kraje Nowej Unii, łącznie z krajami bałtyckimi, Litwą, Łotwą, Estonią, Rumunią. I te wszystkie ciężary związane z właśnie selektywną zbiórką, no, ponosi samorząd, wprowadzając to, jeżeli chodzi o opłaty dla mieszkańców. Także tutaj gratuluję panu prezydentowi jeszcze raz tej odważnej inwestycji i stabilizacji systemu. Warszawy jest to ogromne miasto, bardzo trudne organizacyjnie do opanowania, ale naprawdę idzie w bardzo dobrym kierunku. Też myślę, że tutaj obecność pana prezydenta Trzaskowskiego, jak i pana marszałka Geblewicza w Komitecie Regionów Unijnym też może nam otworzyć możliwość przynajmniej składania wniosków do prawodawstwa unijnego. Także chcielibyśmy bardzo jako firmy samorządowe mieć to stabilne prawo, ale też i stabilną politykę samorządu w zakresie gospodarki odpadami, w zakresie stabilizacji cen, w zakresie, jakby to powiedzieć, konstruowania cen dla mieszkańców w oparciu o faktycznie ponoszone koszty. No i teraz obserwujemy też takie niebezpieczne zjawisko. Wynika ono z tego, że samorządy chyba mają w związku z takim ograniczaniem pieniędzy rządowych dla samorządów trudne sytuacje, no i zaczynają się dywidendy od spółek komunalnych. Więc to też doraźnie załatwia sytuację, ale generalnie podraża cały system i podraża opłatę dla mieszkańców. Kiedyś z profesorem Grzymałą, któremu bardzo serdecznie dziękuję za ten kaganek oświaty przez ładnych kilka lat niesionych, jeżeli chodzi o naszą Krajową Izbę Gospodarki Odpadami w ramach tego, że ekonomia mimo wszystko jest najważniejsza. Też mieliśmy taki pomysł stworzenia modelu systemu finansowania selektywnej zbiórki, w ogóle gospodarki odpadami. Może panie profesorze, do tego wrócimy, chociaż czas jest bardzo, bardzo napięty w i pana działaniach, i moich. Ale ten system pokazałby może samorządom, że tak jak taryfa w gospodarce wodno-ściekowej czy taryfa w systemie ciepłowniczym, że pewne koszty są nieuchronne i one nie wynikają z tego, czy ktoś tą cenę wyższą czy niższą, tylko z faktycznie ponoszonych kosztów, ale też duży wpływ na cały system gospodarki odpadami ma tak zwany wolny rynek, czyli oprócz odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów biodegradowalnych, na których gmina ma wpływ, na cały system cen w opakowaniach wpływu nie mamy i stąd też ta świadomość dla samorządów i też nasz szereg postulatów do rządzących i poprzednie, obecnie, skutek przynosi różny, ale specjalnie ten aspekt nie jest zauważany i tylko jest ciągłe licytowanie, czy mamy 25 czy 28 zł od mieszkańca. Wydaje mi się, że te ceny niestety nie będą malały. Ustabilizować je może mogą takie na przykład programy, jak właśnie Narodowy wprowadził, jeżeli chodzi o finansowanie zakładów termicznego, przekształcanie odpadów w energię, dodajmy, i na przykład ten system fermentacji odpadów biodegradowalnych, który który stabilizuje ceny. Ten segment rynku związany z gospodarką opakowaniową, jeżeli państwo nie wprowadzi pełnego ROP-u, czyli rozszerzonej odpowiedzialności producenta, będzie zawsze ta część składowa kosztu dla samorządu wielką niewiadomą. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie i za cierpliwość w wysłuchaniu mojego skromnego głosu. Dziękuję bardzo.
Nie wejdę z tą kulą.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Tak, Zbyszek, proszę.
Tak, znaczy tutaj jeszcze widzę, że pan Jacek też tak tutaj dał.
Źle cię słychać, Zbyszek, mikrofon.
Tak, to jest mikrofon. Widzę, że tutaj mamy dwie jeszcze uwagi od pana Jacka Werdera. Pierwsza, że spalarnie nie są postrzegane jako pozytywne, to generalnie wręcz szkodzą w prowadzeniu gospodarki w obiegu zamkniętym. Rozporządzenie 2020 łamane przez 852 Komisji Europejskiej, artykuł 17 punkt 1 litera D. I jeszcze tutaj mamy pana Tymoteusza. Taksonomię Unii Europejskiej trzeba odczytywać całościowo, realizując wszystkie zawarte cele. Artykuł 17 taksonomii działalność gospodarczą uznaje się za wyrządzającą poważne szkody gospodarce o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganiu powstawaniu odpadów i recyklingowi, jeżeli długotrwałe składowanie odpadów może wyrządzać poważne i długoterminowe szkody dla środowiska. Więc tutaj mamy jakby pewien spór. Artykuł 13. Taksonomii dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wznosząca istotny wkład w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstaniu odpadów oraz ich ponowne użycie i recykling, jeżeli działalność ta minimalizuje spalarnię odpadów i prowadzi do uniknięcia unieszkodliwiania odpadów, w tym składowania zgodnie z zasadami hierarchii postępowania z odpadami. I tutaj pan Jacek się oczywiście z tym zgadza. Ja to jeszcze może nam... Tak, proszę uprzejmie, tak? Halo? Tam słyszałem głos.
Ja z przyjemnością ustosunkuję się może w miarę krótko do tych dwóch sygnałów. Słuchajcie państwo, oczywiście my możemy mówić, że będziemy żyć w świecie idealnym, bez opakowań, bez produktów. Żywność sama przetrwa dla 8 miliardów i jakby w postępie geometrycznym rosnąca populacja na Ziemi, ale też musimy sobie zdawać sprawę, że przekształcanie w energię nie następuje tych cennych surowców, które bezwzględnie muszą być poddane recyklingowi, ale po szóstym recyklingu jest tylko pompowanie energii w ten recykling. Na razie nikt jeszcze jakby naukowo nie pokazał, ile energii potrzebuje przekształcenie jednej tony różnych frakcji tworzyw sztucznych, które mamy poddać recyklingowi. Oczywiście z butelki PET powstanie polar, ale z tego polara już nie wiem, co powstanie, może wełna mineralna do ocieplania domów, ale nie wszystko można poddać w nieskończony sposób recyklingowi. My mówimy o, jeżeli budujemy na razie jeszcze, a nie ma w krótkiej perspektywie możliwości zastąpienia opakowań z tworzyw sztucznych innymi, mówimy o tym, że hierarchią oczywiście jest recykling, natomiast potem te odpady po którymś procesie recyklingu mają wartość energetyczną, ale nie mają wartości użytkowej. Mówimy o takich odpadach, mówimy o odpadach resztkowych, których odpadach jest bardzo dużo. Społeczeństwa niestety nie młodnieją i też przybywa różnych sanitarnych opakowań, pieluchy nie tylko od dzieci, ale od osób starszych. I ta masa odpadów zmieszanych jest idealnym produktem do tego, żeby poddać to energii, przekształceniu w energię. Mówimy też w taksonomii o ograniczeniu składowania. Kraje unijne, które mają, tak jak na przykład Francja, Niemcy, po 100 spalarni, Szwecja przy innej populacji kilkadziesiąt, one oczywiście na razie palą nasze odpady, bo my mamy tych spalarni 8. I praktycznie przy zakazie składowania odpadów o wartości powyżej 6 megajuli na kilogram, my jesteśmy zmuszeni połowę odpadów na przykład z rynku, który my obsługujemy jako firma, po przetargu wywozić do zakładów, które zamieniają to w energię. I jeżeli mówimy o tym, że składowiska były tą podstawową formą utylizacji odpadów i takie instalacje rozsądnie budowane na potrzeby samowystarczalności energetycznej miast. Jeżeli na potrzeby powiedzmy ciepłej wody użytkowej w Koszalinie wystarczy spalarnia na 30 tysięcy ton, czyli dokładnie tyle, ile teraz wozimy po Europie, żeby sprostać jakby prawu krajowemu, czyli zakazowi składowania, no to możemy zamienić to w energię, nie powodując kosztów dodatkowych plus nie powodując emisji przy transporcie, bo te transporty na odległość 200-300 km po 24 tony za każdy transport też powodują emisję nie tylko hałasu, ale emisję CO2. Także ta gospodarka odpadami powinna być traktowana trochę głębiej niż hasła, które pięknie się wymyślało i do których nijak gospodarczo nie możemy się teraz w prosty sposób i natychmiast dostosować. Jeżeli Państwo popatrzycie na tak zwany żółty worek, to praktycznie z tego żółtego worka 40% jako tako nadaje się do recyklingu, na 60% opakowań nie ma odbiorcy. Kraje te bogate, które wymyśliły prawo w ten sposób, że eksport tego żółtego worka do krajów, jak to nazywano, o niższej świadomości ekologicznej, powoduje w danym kraju eksporterze osiągnięcie 100% recyklingu. Czyli to jest absurd, bo na początek Chiny, teraz Afryka, tak, bo Chiny jakby usztywniły się, jeżeli chodzi o te prawodawstwo swoje ekologiczne, no to teraz Afryka jest tym śmietnikiem bogatej Europy. Natomiast chodzi o to, żeby uporać się z tworzywami, znaleźć nowe technologie w jakimś rozsądnym czasie, ale nie obarczać tym, czy nie zaśmiecając środowiska w innych krajach. Stąd pomysł na to, na który wpadli oczywiście nasi nauczyciele, powiedzmy bogatsze kraje w starej Unii Europejskiej, że oni mają ten potencjał spalarniowy w większości na tyle przygotowany, że jakby to powiedzieć, przekształcają te odpady, które już nie można poddać, tak powtarzam, któryś raz recyklingowi, u siebie w energię. Nasze miasta przeważnie mają sieci ciepłownicze, żyjemy w takiej, a nie innej szerokości geograficznej i zimą no przynajmniej jest 0 stopni. No i warto by było zamiast wozić po Europie nasze odpady, zamienić je w energię. Stąd uważam, że takie wspólne działanie też i Związku Samorządów, izb branżowych, ale też uczelni, no powinno być takim głosem, który będzie głosem przynajmniej doradczym, czy pokazującym, jak my to widzimy, a powiem tak, że sprzed 2 lat ten nasz sygnał mocny, jeżeli chodzi o taksonomię, też zauważyła nasza Europejska Izba Municipal Waste Europe, której jesteśmy członkiem, pokazując, że Polska jest na tyle ubogim krajem i tak ubogim w instalacje do przekształcania, że nie umożliwienie dobudowania odpowiedniej ilości instalacji tak proporcjonalnie jak w krajach Starej Unii powoduje, że może rozkwitnąć szara strefa, powoduje zwiększenie kosztów obsługi na jednego mieszkańca, co dyskryminuje mieszkańca Polski w stosunku do rozwiniętych krajów Unii Europejskiej. Dlatego są to skomplikowane materie. Najłatwiej mówić, że demokracja jest pięknym systemem, no ale dojście do tej demokracji, jak wiemy, nie jest takie proste i wymaga ciągłej pracy, takiej bym powiedział organicznej, ale nas wszystkich. Także dziękuję panie profesorze, że jednak poświęcił mi pan jeszcze chwilę czasu.
Bardzo serdecznie dziękuję. Ja tutaj właśnie jestem bardzo, że tak powiem, zadowolony z dyskusji, jaka ma miejsce i się bardzo z tego powodu cieszę. Wiem, że tutaj do nas podłączył też się pan mecenas Maciek Kiełbus, więc może bym teraz tutaj starał się poprosić pana Maćka jeszcze o teraz swój udział, jeśli nie ma żadnego innego komentarza czy jakichś pytań.
Tutaj... Ja jeszcze go dodam ostatnie zdanie, że nowelizacja dyrektywy odpadowej, stan może sprzed 2-3 miesięcy na 700 wniosków z całej Unii, chyba 4 były z Polski, w tym jeden nasz izbowy, ponieważ odkryliśmy, że ta nowelizacja w ogóle ma miejsca, więc ma miejsce, więc tutaj no, na prawnikach z zacnych kancelarii renomowanych, jak pan mecenas Maciej Kiełbus, czy pan mecenas Sławomir Podgórski, którzy specjalizują się w tym prawie unijnym, pan mecenas doktor Radosław Maruszkin, no na nich koncentrujemy tutaj swoją nadzieję, dlatego że oni będą tymi pierwszymi, którzy podpowiedzą, próbujcie, może się uda. Jak nie będziemy próbować, na pewno się. Już koniec, nie zabieram więcej głosu. Dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję. Panie mecenasie, jest pan może z nami już? Bo widziałem, że...
Dzień dobry, panie profesorze. Mam nadzieję, że jestem widzialny, mam nadzieję, że jestem słyszalny.
Oczywiście, bardzo dziękujemy.
No to teraz czas na mnie. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Pozdrawiam z pięknego miasta Poznania i na wstępie ogromnie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszy webinar. To dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie móc znaleźć się w gronie tak znamienitych prelegentów. Postawiono przede mną niełatwe zadanie odpowiedzenia, zaproponowania założeń do nowej ustawy o odpadach komunalnych, a więc odpowiedzi na pytanie, czy ustawę z 96 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązującą 25 lat, 12 lat po początku rewolucji odpadowej, de facto 10 lat od momentu wejścia w życie nowego systemu, bo 1 lipca tego roku będziemy obchodzili dziesięciolecie funkcjonowania tego nowego systemu, czas pochować i zastąpić nową ustawą. Na tak postawione pytanie muszę udzielić odpowiedzi przede wszystkim jako prawnik. I dla mnie punktem odniesienia jest taki kanon zasad tworzenia prawa zebrany w rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 2002 roku, z rozporządzeniem w sprawie zasad techniki prawodawczej, mimo że rozporządzenie wydane przez szefa rządu wielokrotnie naruszane przez administrację rządową, bo to rozporządzenie dość jednoznacznie stanowi. Jeżeli zmiany wprowadzone w ustawie miałyby być liczne, albo miałyby naruszać konstrukcję, spójność ustawy, albo gdy ustawa była już poprzednio wielokrotnie nowelizowana, nie dokonuje się nowelizacji poprzedniej ustawy. Opracowuje się projekt nowej ustawy. I ludzie zdecydowanie mądrzejsi ode mnie. Tutaj pozwolę sobie zacytować panią profesor Sławomirę Wronkowską z Poznańskiego Wydziału Prawa, wieloletnią kierowniczkę Katedry Teorii i Filozofii Prawa, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, wprost wskazuje w komentarzu do zasad techniki prawodawczej. Jeżeli zmiany wprowadzone do ustawy, zwłaszcza gdy jest ich wiele lub gdy się nawarstwiają, mogą wywoływać negatywne konsekwencje. Ustawa staje się nieprzejrzysta. Naruszona jest jej spójność. Staje się udręką de facto dla adresata tej ustawy. I z tymi wszystkimi bolączkami mamy do czynienia na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Bo ten błąd, ten grzech zaniechania opracowania nowej ustawy i dokonania kolejnej nowelizacji przede wszystkim został popełniony w 2011 roku, bo młodzieży odpadowej, która być może przysłuchuje się naszej dyskusji, tylko i wyłącznie przypomnę, że ustawa czystościowa do 1 lipca 2011 roku, a więc do uchwalenia tej dużej nowelizacji, która rozpoczęła tak zwaną rewolucję odpadową, była niewielką ustawą samorządową, trochę na obrzeżach gospodarki komunalnej. Ona liczyła zaledwie 19 artykułów. I ustawa z 1 lipca 2011 roku dokonała głębokich zmian. Z tych 19 artykułów 10 zostało zmienione. I gdybyśmy tu postawili kropkę, jeszcze nie byłoby dramatu. Ale do tych 19 artykułów, 10 zmienionych, dorzucono 52 nowe artykuły. To, co wielokrotnie mówiłem na wcześniejszych konferencjach, to trochę sytuacja, gdyby do karoserii od malucha włożyć silnik od stara i zastanowić się, czy to wszystko ujedzie. Wysiłkiem samorządowców, wysiłkiem przedstawicieli branży komunalnej ten wehikuł ruszył. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi funkcjonuje od blisko 10 lat, natomiast na przestrzeni tej dekady kolejne nowelizacje tylko i wyłącznie pogłębiały chaos terminologiczny, interpretacyjny, z którym niestety musimy się wszyscy borykać, a jego negatywne konsekwencje przede wszystkim ponoszą jednostki samorządu terytorialnego, których uchwały raz po razie zostają wyeliminowane z obrotu prawnego przez sądy administracyjne, bardzo często na skutek skarg wnoszonych przez wojewodów czy prokuratorów, którzy coraz częściej takie skargi wynoszą. Nawet tak fundamentalne pojęcie dla naszej ustawy, jak system gospodarowania odpadami komunalnymi w różnych przepisach, w różnym kontekście jest całkowicie rozbieżnie interpretowany, naliczyłem co najmniej 3 różne znaczenia tego pojęcia. W różnych miejscach ustawodawca różnie formułuje delegacje do stanowienia uchwał, podejmowania uchwał, stanowienia aktów prawa miejscowego przez organy jednostek samorządu terytorialnego. Wprowadzane są rozwiązania skrajnie antysystemowe, jak chociażby limit 7,8% dochodu rozporządzalnego stosowany przy metodzie wodnej, czy możliwość dopłacania, subsydiowania gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi, co jest efektem nowelizacji 2021. Sądy administracyjne, jak już wspominałem, stwierdzają nieważność uchwał, wskazując w uzasadnieniach swoich rozstrzygnięć, że intencje, którymi kierował się ustawodawca, które bardzo pięknie opisane są w kolejnych uzasadnieniach projektów rządowych, mają się nijak do przyjętych w tym zakresie przepisów prawa. Z taką sytuacją mieliśmy przy chociażby warszawskiej metodzie ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie przyjęto metodę od gospodarstwa domowego z podziałem na różne kategorie, co przez sąd administracyjny moim zdaniem skrajnie błędnie zostało przyjęte za niezgodne z ustawą. Ale ten sam przypadek mamy, jeśli chodzi o naruszenie obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Ministerstwo wskazuje w uzasadnieniu projektu nowelizacji 2019, że opłata podwyższona za naruszenie obowiązku selektywnej będzie dotyczyła recydywistów odpadowych, a więc tych, którzy wielokrotnie naruszają obowiązek selektywnej zbiórki. Naczelny Sąd Administracyjny mówi, to w żaden sposób nie wynika z przepisów ustawy. Nawet jednokrotne naruszenie obowiązku selektywnej zbiórki stanowi podstawę do nałożenia opłaty podwyższonej. Ministerstwo w szeregu interpretacji mówi, gmino, jeżeli naruszysz, jeżeli wprowadzisz podział zbiórki bioodpadów na kuchenne i zielone, zielonych nie musisz odbierać z terenu nieruchomości. Sądy administracyjne mówią, taki obowiązek istnieje. W związku z czym myślę, że nikogo nie muszę przekonywać co do tego, że nowa ustawa jest niezbędna. I to bardzo mocno artykułowane jest w kolejnych stanowiskach organizacji samorządowych, tak ogólnopolskich, jak i regionalnych. Związek Miast Polskich, Unia Metropolii, Związek Gmin Wiejskich. Natomiast za tymi hasłami nowej ustawy bardzo rzadko idzie dyskusja, co dalej. Nowa ustawa, czyli co? I fundamentalnym pytaniem, na które w tym zakresie trzeba odpowiedzieć, to czy chcemy dokonać ewolucji systemu wprowadzonego w 2011 roku, a więc kierując się tymi celami, które przyświecały ustawodawcy, kiedy wprowadzał ten system, kiedy czynił z utrzymania czystości to zadanie własne gminy, obowiązkowe zadanie gminy, kiedy statuował gminę i jej organy w samym centrum nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Czy te rozwiązania chcemy poprawiać, udoskonalać, ale w duchu tych samych założeń systemowych, czy być może chcemy dokonać kolejnej rewolucji, po raz kolejny przewrócić stolik i wymyślać ten system de facto na nowo. Bo i z takimi pomysłami w ramach dyskusji, które prowadzę z samorządowcami, się spotykam. Nie dalej niż w zeszłym tygodniu na jednej z konferencji ogólnopolskich samorządowych pojawiło się hasło, że system funkcjonujący do 2013 roku, ten model wolnorynkowy, gdzie gmina pełniła funkcję regulatora, był systemem lepszym i de facto powinniśmy go udoskonalać, a nie nakładać na gminy tak liczne obowiązki, które zdaniem wielu coraz trudniejsze są do zrealizowania. W związku z tym pytanie, kto ma być podmiotem centralnym tego nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zapisanego w nowej ustawie? Jak te zadania mają być realizowane i wreszcie jak mają być finansowane? Bo tutaj pojawiły się te wątki finansowe. Ja przypomnę, że jednym z fundamentalnych założeń reformy 2011 roku było odejście od rozliczeń ilościowych, płacenia przez właścicieli nieruchomości, przez mieszkańców w zależności od ilości wytworzonych odpadów. Wprowadzone wówczas 4 metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i te regulacje co do zasady nie zostały zmienione przez te 12 lat. Zakładały, że każda z niedoskonałych metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi abstrahuje od ilości wytwarzanych odpadów. Wówczas ustawodawca uznał, że rozliczania ilościowe stanowią zachętę czy motywację dla właścicieli nieruchomości do niezgodnego z prawem postępowania z odpadami. W ramach tej dyskusji nad nową ustawą musimy zadać sobie pytanie, czy jesteśmy gotowi do zmiany tego założenia, czy jako społeczeństwo dojrzeliśmy do tego, żeby płacić za to, co wytwarzamy, żeby ponosić rzeczywisty koszt systemu, który tworzymy. Oczywiście nie żyjemy w normatywnej próżni, nie mamy do czynienia z białą tablicą, którą możemy zapisać, przygotowując nowy akt prawny. Mamy liczne ograniczenia. Tymi ograniczeniami przede wszystkim jest Konstytucja RP, zwłaszcza w sytuacji, w której powiedzielibyśmy nadal gospodarka odpadami komunalnymi jest zadaniem własnym gminy. To wyrażona w Konstytucji zasada pomocniczości, zasada samodzielności jednostek organizacyjnych. Regulacje dotyczące nadzoru wyznaczają granice ustawodawcy, których przekroczyć nie można. Mówię o tym bardzo świadomie i konsekwentnie, zwłaszcza w kontekście zapowiedzi pojawiających się ze strony niektórych przedstawicieli administracji rządowej, czy pana ministra Tomaszewskiego, czy pani minister Moskwy, na temat ustanowienia regulatora w gospodarce odpadami komunalnymi. Pragnę przypomnieć, korzystając z okazji, że to, kto może sprawować nadzór nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego, określone jest w Konstytucji. Tymi organami są wojewodowie, regionalne izby obrachunkowe, prezes Rady Ministrów, szczególne kompetencje Sejmu do rozwiązania organu stanowiącego. My mamy regulatora w gospodarce odpadami, tym regulatorem są regionalne izby obrachunkowe, które kontrolują uchwały rad gmin w oparciu o kryterium legalności. To niejasne i niezrozumiałe przepisy są źródłem problemu w tym zakresie. To często zmieniające się przepisy, o czym mówił pan prezes Uciński, sprawiają, że rosną nam koszty, a uchwały stawkowe są odzwierciedleniem tej sytuacji. Te granice wyznacza także prawo międzynarodowe. Europejska Karta Samorządu Lokalnego, prawo unijne, w tym dyrektywa odpadowa, ale także dyrektywy dotyczące zamówień publicznych. Wreszcie warto przypomnieć wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ten jeden jedyny dotyczący naszej ustawy, wydany w sprawie K17/12, gdzie Trybunał pokazał, w jaki sposób można interpretować przepisy Konstytucji w kontekście opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wytykając ustawodawcy wówczas, że w tej nowelizacji 2.11 w pewnych miejscach pozostawił zbyt dużą swobodę regulacyjną organom jednostek samorządu terytorialnego. Mówiąc o nowej ustawie, musimy zadać sobie pytanie, co ona ma regulować. Dzisiaj ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, co niekiedy umyka nam z perspektywy, reguluje nie tylko kwestie związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Mamy tam nieczystości ciekłe, mamy tam kwestie związane z porządkiem i czystością. Ustawa ta jest ofiarą podejścia resortowego. To znaczy Ministerstwo Klimatu i Środowiska, czy wcześniej Ministerstwo Środowiska, dostrzegając problemy ze stosowaniem innych ustaw z zakresu prawa podatkowego, ustrojowego, prawa samorządowego, prawa finansowego, nie proponuje zmian ustawy o samorządzie gminnym, nie proponuje zmian prawa zamówień publicznych, tylko wszystko wrzuca do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Patrzę na pana Piotra Szewczyka, który jest nie tylko przedstawicielem Rady RIPOK, nie tylko przedstawicielem instalacji, ale przedstawicielem Związku Międzygminnego, i doskonale z Piotrem wiemy, że część regulacji UCPG dotyczących związków międzygminnych powinna na dobrą sprawę być regulowana przepisami ustawy o samorządzie gminnym, bo dotyczy to wszystkich związków i nie ma tam na tyle szczególnej materii, która odnosiłaby się tylko i wyłącznie do gospodarki odpadami. A więc tą materię, która dzisiaj regulowana jest ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mówiąc brutalnie, musielibyśmy rozgrabić na kilka innych ustaw, decydując się, co nowa ustawa o postępowaniu z odpadami komunalnymi miałaby regulować i które zagadnienia miałyby się w niej znaleźć. I kończąc, żeby nie zabierać Państwu zbyt wiele czasu, pewne pryncypia, o których powinniśmy pamiętać. Oczywiście, jeżeli zostajemy w modelu samorządowym, to jak najwięcej samodzielności po stronie organów jednostek samorządu terytorialnego. Ja w śmietniku jestem zdecydowanie krócej niż pan profesor Grzymała, niż pan Piotr Szewczyk. Gospodarką odpadami zajmuje się raptem od 2011 roku i ja do śmietnika wszedłem od strony samorządowej. Dla mnie zadanie własnej gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach, czy powiedzielibyśmy w kontekście tematu mojego wystąpienia, zadanie własne w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi polega na tym, że ustawodawca wyznacza cele do osiągnięcia, przyznaje kompetencje służące realizacji tych celów i rozlicza z ich osiągnięcia bądź nieosiągnięcia. Wybór drogi dojścia do celu musi być pozostawiony organom zdecentralizowanym, organom jednostek samorządu terytorialnego, które muszą dostosowywać rozwiązania ustawowe do swojej specyfiki. My na przestrzeni tych kilkunastu lat funkcjonowania nowego systemu zatraciliśmy, czy tracimy powoli tą elastyczność systemu. Próbujemy go bardzo mocno kodyfikować, ujednolicać. Tymczasem ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w jednakowym stopniu dotyczy miasta stołecznego Warszawy reprezentowanego przez pana prezydenta Olszewskiego. Blisko 2 miliony mieszkańców, jak i Krynicy Morskiej, która poza sezonem ma 800 mieszkańców, tam oficjalnie 1200. Tak samo dotyczy gmin wiejskich, jak i dużych metropolii. A więc ta samodzielność powiązana z elastycznością. To kwestia zapewnienia adekwatnego finansowania, z czym absolutnie się zgadzam w kontekście wypowiedzi moich przedmówców, zaznaczając jeden drobny element, rozszerzona odpowiedzialność producenta w rozumieniu artykułu 8a dyrektywy odpadowej dotyczy całego strumienia odpadów, a nie tylko opakowaniówki. System rozszerzonej odpowiedzialności dotyczyć ma wszystkich strumieni odpadów, nie tylko odpadu opakowaniowego. No i uzupełnieniem ROP-u ma być kaucja. Na marginesie kaucja znalazła się w porządku obrad dzisiejszym. Porządku obrad Rady Ministrów, więc niewykluczone, że dzisiaj Rada Ministrów ustawę kaucyjną przyjmie i skieruje do parlamentu. Wreszcie chyba element najtrudniejszy w tej całej dyskusji. Ustalenie roli poszczególnych uczestników systemu. Bo to, z jakim prawem mamy do czynienia, jakiej jakości jest to prawo, w wielu miejscach jest konsekwencją sporu pomiędzy poszczególnymi interesariuszami systemu i próbą przeciągania liny, tej liny odpadowej, pomiędzy podmiotami samorządowymi, podmiotami prywatnymi, ale tak często w poprzek tych podziałów. Praca nad nową ustawą nie będzie oderwana od tych sporów, które mieliśmy do tej pory. Jestem przekonany, że tematyka relacji in-house'owych, tego, w jakim zakresie gminy mogą wykorzystywać zakłady budżetowe, spółki, w oparciu o jakie przesłanki, z pewnością powróci. Podsumowując, to czy niezbędna jest nowa ustawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi? Mam nadzieję, że niezdecydowanych przekonałem. Tak, ona jest potrzebna. Jednocześnie w mojej ocenie czas zakończyć dyskusję nad zasadnością takiej ustawy. Czas zakończyć hasłowe mówienie o tym, że taka ustawa jest potrzebna i czas przejść krok dalej. Zacząć rozmawiać o tym, jak ten nowy system miałby wyglądać, jakie miałyby być jego założenia, jak odnieść się do tych poszczególnych zagadnień, które tylko i wyłącznie hasłowo starałem się w moim wystąpieniu naszkicować. Bardzo serdecznie dziękuję, oddaję się do Państwa dyspozycji, gdy były jakiekolwiek pytania czy głosy, komentarza do mojego wystąpienia. Dziękuję, panie profesorze.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie mecenasie. Tutaj zapytam prelegentów, czy może właśnie mają jakąś tutaj uwagę, jakiś komentarz od siebie do tego, co pan mecenas powiedział. Pan dyrektor, tak, proszę uprzejmie.
Panie mecenasie Macieju, w pełni się zgadzamy. Zresztą nie pierwszy raz, nie ostatni. W każdym bądź razie napisanie prawa odpadowego od nowa to jest chyba potrzeba chwili, bo w tej chwili to nawet wybitni prawnicy się w tym gubią, nie mówiąc już o szarych żuczkach, którzy powinni się zająć odpadami, a nie interpretacją i pisaniem prawa.
Bardzo dziękuję. Czy może jeszcze ktoś z naszych tutaj uczestników naszego spotkania może chciałby zadać pytanie? Jeżeli Państwo chcą zadać pytanie, to proszę włączyć mikrofon. Rozumiem, że na razie pytań nie ma. Ja chciałem się zapytać, czy pan Edwin Górnicki jest może dostępny? Edwin, nie pan Erwin Górecki, pan Edwin Górnicki, czy jest może dostępny, bo tam wiem, że były problemy z jego tutaj nam z przyłączeniem się, z podłączeniem się z panem Edwinem Górnickim tutaj. Widzę, że pan Edwin Górnicki chyba ma problem. To ja bym może w tej chwili poprosił pana dyrektora Piotra Szewczyka tutaj do mnie udostępnił, ale przepraszam, czat jest, to może chwileczkę przerwiemy, bo widzę, że jakaś uwaga. Pan Krzysztof Witos, w trakcie wypowiedzi prelegentów powtarza się wyróżnienie w odpadach opakowań. Jaki procent odpadów wagowo-objętościowo stanowią te opakowania? Czy może ktoś z Państwa jest w stanie tutaj jakby dać tę odpowiedź?
Spróbuję odpowiedzieć. Otóż opakowania głównie gromadzimy w żółtym i niebieskim pojemniku. Znikoma ilość trafia obecnie do odpadów zmieszanych. Mamy też opakowania szklane, więc tutaj mamy trzy główne strumienie. Można powiedzieć, że jest to szacunkowo, i to bardzo szacunkowo, tak na szybko, w granicach 20-30% całego strumienia wytwarzanych odpadów. Ponieważ odpady zmieszane w tej chwili stanowią, czy te resztkowe, stanowią około 60-70%, różnie bywa i poniżej 50%, ale średnio można przyjąć, że około 50-60%, więc same opakowania, pomijając bio, których jest także 20-30%, tej przedziały są bardzo duże, także nie są to ścisłe liczby, ale można z grubsza przyjąć, że opakowania będą 20-30% zajmować masowo, bo objętościowo żółty worek jest bardzo objętościowy.
Bardzo serdecznie dziękuję. Czy może są jakieś jeszcze inne pytania, które można zadać osobiście albo pan Krzysztof? Dziękuję. Dobrze, to ja tym może w tym momencie, jeżeli nie mam tutaj możliwości połączenia się z panem Edwinem, to może bym poprosił teraz pana dyrektora tutaj właśnie udostępnić tutaj jakby nasze było pani Dorota, nie, to jest pan Edwin, teraz to chyba miałem tutaj troszeczkę wyżej gość. Też nie to. O. No to także tutaj serdecznie jakby zapraszam na to miejsce pana dyrektora i oddaję głos.
Ja się przemieszczę. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Zmiana slajdów z strzałeczkami. Spróbujemy. Pełny ekran jeszcze chyba.
Leszko mi można tak po prostu przelatywać.
Czyli ja starałem się przygotować prezentację bazującą na doświadczeniach Orlego Stawu, ale kilka takich ogólnych dywagacji też mi się z pewnością przytrafi. Chodzi o system gospodarki odpadami, zagospodarowanie odpadów, w tym aspekt energetyczny zagospodarowania odpadów, ponieważ jako związek obchodziliśmy niedawno 25-lecie, dokładnie w piątek. W każdym bądź razie wybudowaliśmy, właściwie zmodernizowaliśmy zakład w takim stopniu, że można powiedzieć został wybudowany od nowa. I tutaj mamy w tym zakresie pewne dokonania, osiągnięcia. I jednocześnie jesteśmy pewnym wzorcem do naśladowania. Oczywiście chętnie dzielimy się swoimi doświadczeniami. Kilka słów o związku jako takim. 23 miasta i gminy z pogranicza województwa wielkopolskiego i częściowo łódzkiego. Obejmujemy około 350 tysięcy mieszkańców. Następna gmina, tutaj widzicie Państwo mapkę na dole, już do nas aspiruje. Gmina Żelazków przystąpiła, więc mamy takie w miarę spójne terytorium. Wytwarzają ci mieszkańcy około 120 tysięcy ton odpadów rocznie. Jest to, można powiedzieć, taki optymalny strumień odpadów do zagospodarowania. Zaczynało się dawno, dawno temu, kiedy na terenie związku istniało 15 wysypisk. Powiem to z pełną premedytacją. Nie były to składowiska, tylko wysypiska. W większości mało, które było urządzone i zabezpieczone ekologicznie. W tej chwili one wszystkie są już zamknięte, zrekultywowane i nie zagrażają środowisku. Ponieważ jesteśmy na uczelni ekonomicznej, przynajmniej jeden wzór ekonomiczny się powinien znaleźć. Oczywista oczywistość, że tak powiem, aby utrzymać działanie gospodarki odpadami na poziomie zapewniającym utrzymanie tego systemu w działaniu. Przychody muszą być wyższe lub przynajmniej równe kosztom. Wskazane jest, aby były wyższe, ponieważ tylko to umożliwia nam rozwój i dalsze działanie. Proszę spojrzeć, tutaj nie uczymy się historii, ale proszę spojrzeć na czas działania, czas prowadzenia inwestycji. Powstał związek w 1998 roku, a już w 2002, na przełomie 2002 i 2003, wiedzieliśmy, że będziemy mieli pieniądze i będziemy mogli budować nowy, jeden z pierwszych w Polsce kompleksowych zakładów zagospodarowania odpadów. Od tego momentu minęły następne 3, 4, 5 lat. I mamy zakład wybudowany. W 2006 roku zakład został uruchomiony. Ponieważ nic nie dzieje się bez pieniędzy, gminy w tym czasie zgromadziły na ówczesne czasy horrendalną kwotę, na dzisiejsze czasy także dość dużą, 20 milionów złotych, ale z tego wybudowaliśmy zakład o wartości 19 milionów euro. Czyli przelicznik, można powiedzieć, bardzo dobry, ale dzięki temu najniższemu słupkowi na dole, czyli dotacji z funduszu najpierw ISPA preakcesyjnego, a następnie z funduszu spójności. Takie rzeczy wszyscy lubimy, przecinanie wstęgi, ładnie, miło było, ale przejdźmy do zadań, które gminy członkowskie przekazały związkowi. Pierwotnie zadaniami tymi były zadanie z punktu 1 i 4, czyli wybudowanie i eksploatacja zakładu Orli Staw, przetwarzającego odpady komunalne oraz prowadzenie działalności edukacyjnej. Później pojawiły się punkty 2 i 3, czyli realizacja usługi zagospodarowania, w szczególności zbierania, przetwarzania itd., itd. oraz realizacja usługi odbioru i transportu odpadów. punktu trzeciego nie zrealizowaliśmy do dziś, natomiast jest to pewna możliwość, która stoi przed nami. Ja osobiście nie jestem entuzjastą tego, ponieważ na terenie naszego związku działają dwie spółki komunalne, miasta Sieradza i miasta Turku oraz dużo firm prywatnych, może nie dużo, ale kilka firm prywatnych i one w zasadzie w tej chwili ten temat załatwiają w optymalnych cenach, można powiedzieć. Być może można by to zrobić inaczej, ale nie jest to chyba zadanie gminy, aby tą działalność prowadzić. Tak wyglądał zakład po wybudowaniu. W jego skład wchodziła stacja przeładunkowa odpadów w Sieradzu i jeden z pierwszych w Polsce PSZOK-ów. Wtedy jeszcze nazwy PSZOK nie było. Powstała taka ładna samorządowa nazwa Dobrowolny Punkt Dostarczania Selektywnie Zebranych Odpadów Komunalnych. Skrót jest, podejrzewam, nie do przetłumaczenia i nie do wypowiedzenia, ale pojawiła się nazwa PSZOK, o wiele prostsza i łatwiejsza w koncepcji. W międzyczasie przeszliśmy modernizację. Proszę zobaczyć, te dwa obiekty się pojawiły główne, czyli instalacja fermentacji, która już w tej chwili jest wybudowana do końca, i sortownia w centralnej części zakładu. Z terenu, gdzie mieliśmy dużo rezerwy, w tej chwili mamy już, można powiedzieć, zero tej rezerwy. Co do energii. Energię produkujemy od 2016 roku z biogazu składowiskowego. Jest on biogazem, można powiedzieć, dość specyficznym, trudnym do zagospodarowania, ponieważ zawiera dużo zanieczyszczeń, ale jest odpowiedni system przygotowania, oczyszczania i dzięki temu od 2016 roku większość potrzeb w zakresie energetycznym, energii elektrycznej i praktycznie 100% w zakresie energii cieplnej pokrywa nam ten mały 250-kilowatowy agregacik. W drugim etapie pojawia się instalacja fermentacji, która wprowadza nas na wyższy poziom. Otrzymaliśmy pozwolenie zintegrowane, jedno z pierwszych w Polsce. Wtedy dopiero pozwolenia się zaczynały. Można powiedzieć, wojewoda wielkopolski je wydawał, ponieważ wówczas wojewodowie wydawali, teraz już wydają to urzędy marszałkowskie. Mamy system zarządzania środowiskowego ISO 14000, ale przychodzi rok 2016. Od 2006 zakład pracuje 10 lat nieprzerwanie. Nawet na jeden dzień nie zaprzestaliśmy przyjmowania odpadów, mimo pewnych problemów, można powiedzieć, technicznych, organizacyjnych, jak to w dużym zakładzie przemysłowym się bywa. Przyjęliśmy niemal 1 000 000 ton odpadów. Instalacje się wyeksploatowały, rosną wymagania w zakresie recyklingu. Pojawiły się konkluzje BAT, czy już były zapowiadane, że się pojawią wtedy. Wdrożono system selektywnego zbierania odpadów. No i ostatnia rzecz, można powiedzieć najważniejsza, będąca bardzo silnym impulsem, to możliwość uzyskania dofinansowania z POIŚ-u, czyli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska. To był dla nas, można powiedzieć, motyw bardzo motywujący, także zabraliśmy się ostro do pracy. Pracując oczywiście już wcześniej nad koncepcją, ja już jeździłem, oglądałem różne rzeczy, różne rozwiązania, pewne wizje mi się tworzyły, ale to potrwało jeszcze troszkę i zaczęliśmy działać. Bez analizy wszystkich uwarunkowań, które jak wiemy są bardzo, bardzo zmienne, kapryśne i uzależnione od prawodawstwa, a prawodawstwo jak wiemy zależy nie za bardzo wiadomo od czego czasami, więc musieliśmy przeanalizować choćby poziomy recyklingu. Proszę zobaczyć, 21, 25. Mamy taką krzywą jak na rolekasterze, tylko pod górę. Od 20% musimy dojść do 55%. To się wydaje nic, ale to jest 2,5-krotne, 3-krotne zwiększenie poziomów recyklingu, który jest obarczony tym, że mamy pewne straty, nie wszystko się nadaje do recyklingu. Moim skromnym zdaniem przy obecnych uwarunkowaniach jest to niemożliwe do osiągnięcia. Jak osiągniemy tych 55, to później już po 1% rocznie to już będzie, można powiedzieć, light, taka przebieżka. Ale tutaj mamy ostrą wspinaczkę. Następny element, który należało wziąć pod uwagę, to trendy zmian w strumieniach wytwarzanych odpadów. Po wprowadzeniu selektywnego zbierania wszyscy się zachłysnęli tym, nie będzie odpadów zmieszanych. Każdy wieszczył, odpady zmieszane to jest przeszłość. Nie biorąc pod uwagę tego, że na przykład mamy popioły, mamy odpady sanitarne, mamy tą słynną folię po śledziach, której nie włożymy do worka żółtego, ponieważ wtedy automatycznie cały żółty worek nie nadaje się do recyklingu, bo ten zapach go dyskwalifikuje, plus zawartość białka. Odpady ogrodowe i kuchenne, ponieważ został wdrożony system zbierania selektywnego, wzrastały w bardzo dynamicznym tempie. Na następnym slajdzie pokażę wykres, jak to u nas się działo. Rosło to dosłownie z roku na rok, z dnia na dzień. Odpady zbierane selektywnie lekko wzrosły, wzrastają, zwłaszcza żółty worek, papieru przybywa dość dużo. Natomiast nie są to, tak jak już wcześniej mówiłem, masowe ilości. Odpady remontowe i budowlane. Następny temat, zwłaszcza na początku pandemii. Wszyscy budowlańcy z całej Europy wrócili do Polski i remontowali łazienki, kuchnie, wymieniali meble. No, takie przypadki wręcz były ekstremalne, że cała kuchnia razem ze wszystkim, z talerzami, widelcami, ze wszystkim przyjeżdżała do nas. To, co się działo wtedy, to był horror, można powiedzieć, w tym zakresie, ale odnowiono mnóstwo mieszkań w tym czasie. Odpady wielkogabarytowe to samo, szły w parze, wszyscy wymieniali meble, wersalki, chyba doszli do wniosku, że jednak w czasie pandemii więcej się siedzi w domu, więcej leży, więc tapczany, wersalki, szafy i to wszystko było wymieniane w tempie ekstremalnym. Proszę zobaczyć, to jest dostawa bioodpadów. Czyli dwóch kodów, odpady ogrodowe i odpady kuchenne.
No to znaczy ja widzę, a czy mnie będą widzieli, to tego nie wiem. Zobacz, czy jestem... A przepraszam.
Mamy tutaj krzywą dostaw odpadów bio. Proszę zobaczyć, że jest ogromne wahanie, różnica pomiędzy zimą a latem. No to wynika normalnie z cyklu przyrodniczego, z wegetacji roślin. Na początku, kiedy planowaliśmy budowę instalacji fermentacji na 15 tysięcy ton, mieliśmy średnio rocznie około 3-4 tysięcy ton. Od roku 2021 mamy już około 20 tysięcy, więc jest to w pełni zaspokajająca nas ilość. Następny element, gdzie szukać wymaganych poziomów recyklingu, tych magicznych poziomów recyklingu, o które biją się gminy, które wpływ na to mają taką jak listonosz na treść listu przynoszonego do domu. Gminy mają zadanie stworzyć system odbierania, zebrać te odpady i dostarczyć w określone miejsce, spełniające wymagania. Natomiast odpowiedzialność za poziomy recyklingu narzucona na gminy jest moim zdaniem taką, jakby to można powiedzieć socjologicznie, agresją z przemieszczeniem, czyli nie ten winny jest ukarany, który jest naprawdę winny, tylko zupełnie ktoś inny. Proszę spojrzeć, z odpadów zmieszanych, jeżeli uzyskamy 2, 3, 4%, będzie zupełnie źle. To jest moja taka autorska wizja. Proszę się nie przywiązywać do tych cyferek. One są wzięte z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, jeszcze tego dawnego, z moich obserwacji, to co jest dostarczane do nas, do zakładu, z pewnej reprezentatywnej próbki, ponieważ mamy miasta i gmin i wsie mniej więcej 50 na 50, w tym to kilka większych miast, małych miasteczek i terenów wiejskich, więc jest to jakaś taka, można powiedzieć, laboratoryjna średnia krajowa. Szkło zbierzemy pełne ilość 10% mniej więcej, więc będziemy kilka, 5-8% być może uzyskamy przy dobrej zbiórce. To słynne małpki nam niestety psują interes, ponieważ te małpki są tak skoczne i tak lubią rozbiegać się po polach, lasach i różnych dziwnych miejscach, że trudno jest je złapać. Notabene wypadły, udało im się także uciec spod kaucji. Papier 2 do 9%, tworzywa sztuczne, którymi tak bardzo się wszyscy ekscytujemy, to jest niewielka ilość, 10 do 15% strumienia odpadów dostarczanego do nas. Więc to są ilości, można powiedzieć, na których nie uzyskamy poziomów recyklingu. Oczywiście one są elementem składowym, natomiast nie są tym głównym elementem. I tutaj głównym jest to, że one są widoczne, one są niezniszczalne, wręcz one w przyrodzie, jeżeli trafią do środowiska, funkcjonują wiele, wiele, czego nie można powiedzieć o papierze. Szkło też jest neutralne, natomiast tworzywa są bardzo trudnym odpadem w tym zakresie. Metale, jako że posiadają pewną wartość dodatnią, też są zbierane, zwłaszcza metale kolorowe, czy puszka aluminiowa w tym przede wszystkim. Ale tutaj ilość 2% to jest, można powiedzieć, maksimum, co możemy osiągnąć. Notabene metale kolorowe wchodzą w system kaucyjny, czyli tutaj wartościowo one stanowią ogromny ubytek w przychodach instalacji komunalnych, podobnie jak butelka PET. Natomiast masowo nie jest to żaden element recyklingu. I bioodpady wreszcie. Bioodpady, jeżeli wytwarzamy ich od 20 do 30, nawet sporadycznie w pewnych okresach roku do 40%, ale średnio rocznie patrząc powiedzmy około 30%. Tutaj należy szukać tych mitycznych poziomów recyklingu, by osiągnąć te magiczne procenty z tej krzywej 50-55 i dalej. Musimy się skupić na bioodpadach, to nam pozwoli przynajmniej 20-25% osiągnąć na starcie, a resztę musimy zbierać z tych pozostałych strumieni. Ale warunkiem uzyskania recyklingu z odpadów biodegradowalnych czy z bioodpadów jest wytworzenie środka nawozowego. I tutaj kłania się nam procedura uzyskiwania decyzji ministra rolnictwa i rozwoju wsi, która trwa średnio 1,5 do 2 lat czasami. Rok to jest naprawdę tempo ekspresowe. Żeby udowodnić, że z trawy, liści i gałęzi, czyli z tego, co znajduje się w brązowym worku, bo ten brązowy worek czy zbierany w Bałkini, czy w Sieradzu, czy pod Szczecinem, ma mniej więcej taki sam skład. To nie jest żaden inny odpad. Każdy musi indywidualnie udowodnić, że z tego rodzaju odpadu zbieranego komunalnego, tej samej technologii niemalże, bo technologia kompostowania jest podobna, oczywiście jest wiele technologii, natomiast sam proces przebiega podobnie. Każdy musi indywidualnie udowodnić, że on jest w stanie z tego zrobić środek nawozowy. I jeszcze udowadniać czasami, jeżeli chce uzyskać status kompostu, udowadniać zawartość NPK, składników tych nawozowych, które są w zasadzie niezależne od tego, bo one pochodzą z tego, co przyjeżdża do nas, a my nie mamy na to żadnego wpływu. Więc budujemy sortownię, nowoczesną sortownię, właściwie dobudowujemy, rozbudowujemy istniejącą, budujemy instalację fermentacji, infrastrukturę magazynową, sieci oczywiście, ponieważ jest to żywy organizm, fabryka o wielu mediach, rurach, kablach. Nie będę się rozwodził nad tym, natomiast jest to skomplikowana instalacja, oczywiście z wprowadzeniem energii elektrycznej do sieci, z wykorzystaniem energii cieplnej na własne potrzeby. Przy okazji wykorzystaliśmy, że jesteśmy dofinansowywani i oczywiście zgodnie z przepisami prawa, bo to nie było żadne naginanie, tylko dokupienie sprzętu potrzebnego do doposażenia, można powiedzieć, całej naszej infrastruktury transportowej i przy okazji pojawiła się potrzeba rozbudowy budynku socjalnego. Mamy następnego gościa. To jest schemat technologiczny nowej sortowni, no dość skomplikowany, natomiast te niebieskie elementy są dołożone, natomiast te szare elementy w większości zmodernizowane, w większości także wymienione. Także mamy niemalże nową, nowoczesną sortownię odpadów. Przez tą sortownię przechodzą, i tutaj chciałbym też rozwiać pewne mity, wszystkie odpady zbierane w żółtym worku, wszystkie odpady zbierane w niebieskim worku, czyli tworzywa sztuczne i metale, papier i wszystkie odpady zbierane w czarnym worku, czyli w czarnym pojemniku. Mówię worku umownie, ponieważ są to w większości pojemniki. To jest następny temat na dyskusję, że jednak powinny to być pojemniki. I te trzy strumienie idą przez sortownię. Natomiast szkło jest doczyszczane w innym systemie. Odpady budowlane także, ponieważ nie jest to linia przeznaczona tego typu odpadów. Na dzień dzisiejszy praktycznie mamy już zakończony projekt inwestycyjny. Jeszcze drobne dokupowanie sprzętu ruchomego mamy. Natomiast sortownia i fermentacja już są zrealizowane. Sortownia już działa od roku. Ponad ta fermentacja jest w trakcie rozruchu. Cały budżet 150 milionów brutto, czyli około 130 milionów netto. Takie sytuacje się zdarzają. Wejdzie czy nie? Weszło. Tak wygląda modernizacja, nowa sortownia, fermentacja. Kilka słów na temat biogazu. Nie wszyscy wiedzą, co to jest, jak to się używa, do czego to służy. W instalacji komunalnej generalnie możemy pozyskiwać biogaz składowiskowy, o czym już wspominałem, i wykorzystywać go energetycznie do wytwarzania w procesie kogeneracji energii elektrycznej i cieplnej, czyli normalne spalanie w silniku, takim jak w samochodzie, tylko troszkę zmodyfikowanym. I silnik ten napędza prądnicę, prądnica wytwarza prąd, a z silnika odzyskujemy schłodzenie, a silnika odzyskujemy ciepło. I drugim strumieniem jest biogaz z fermentacji. Tutaj już mamy proces kontrolowany, w pełni, można powiedzieć, ucywilizowany, ponieważ na składowisku zachodzą procesy w sposób niekontrolowany, można je w pewien sposób ucywilizować, ale nie jest to takie proste. I tutaj mamy w przypadku instalacji fermentacji brązowy pojemnik, ewentualnie inne surowce biologiczne, które nam zwiększają potencjał biogazowy, ponieważ trawa, tym bardziej gałęzie są, można powiedzieć, dość kiepskim materiałem do procesu fermentacji, więc wręcz odpady zdrewniałe zawierające ligniny, celulozę są, nie muszą być kierowane, wręcz nie powinny być kierowane do procesu fermentacji, nawet jeżeli jest to fermentacja sucha, taką posiadamy. Tak.
Profesor. Ciągle Damian Dytrych, Bioelektra. Mam pytanie odnośnie tego slajdu poprzedniego, gdzie jest napisane, że biogaz w fermentacji frakcji wydzielonej z bioodpadów zmieszanych jest przekreślony. Dlaczego nie mogą Państwo stosować takiej frakcji odpadów zmieszanych w tej fermentacji?
Bardzo ciekawe pytanie. Pierwsze instalacje w Polsce, ja będę o tym mówił dalej, mam także slajd na ten temat, ale wstępnie poinformuję. Pierwsze instalacje fermentacji z odpadów komunalnych były w Polsce budowane w oparciu o frakcję biologiczną wydzieloną z odpadów zmieszanych, ponieważ tam w większości wypadków trafiały odpady bio, czyli do czarnego pojemnika wrzucano wszystkie odpady kuchenne, ogrodowe, tam było dużo biologii. W tej chwili po wprowadzeniu selektywnej zbiórki bio jest ich zdecydowanie mniej. To jest jeden bardzo ważny argument. Drugi argument to jest czystość. Jeżeli wrzucamy odpady bio do odpadów zmieszanych, gdzie jest dużo popiołów, dużo odpadów mineralnych, dużo odpadów higienicznych, tworzyw sztucznych także, wytworzenie z tego wsadu kompostu czy środka nawozowego jest niemożliwe ze względu na czystość. I ten produkt po wyjściu, właściwie nie produkt, odpad, po wytworzeniu energii trafiał na składowisko jako, można powiedzieć, przekompostowane frakcje odpadów komunalnych, ale nie nadające się do recyklingu dalszego. Więc te dwa czynniki, a ideą jest, aby wytwarzać energię, ale też wytwarzać środki nawozowe, czyli ten następny element synergii, synergii działań. Proszę zobaczyć, przetwarzamy strumień selektywnie zbieranych bioodpadów, produkujemy energię elektryczną, energię cieplną i produkujemy środek nawozowy. I tutaj już jest materiał czysty, ponieważ on jest czysty na wejściu. Produkujemy z niego po oczywiście odpowiedniej certyfikacji, uzyskaniu decyzji ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Jak mówiłem, trwa i trwa i trwa i w zasadzie nie wiadomo, dlaczego tak długo trwa. I możemy to jako środek nawozowy stosować na pola. To jest, można powiedzieć, coś w rodzaju kompostu, natomiast on nie zawsze zawiera odpowiednią ilość NPK, czyli tych składników nawozowych, można powiedzieć, ale to w niczym nie przeszkadza. Zawiera bardzo dużo humusu, posiada bardzo dobrą strukturę, posiada odczyn zasadowy, czyli przy zakwaszeniu gleb obecnym jest to rewelacyjny środek. My robiliśmy badania, ponieważ posiadamy takie dopuszczenie, ale na produkt produkowany w procesie tlenowym, a w procesie beztlenowym, co w zasadzie jest tym samym, tylko można powiedzieć, jeden element wchodzi pośrednio jak fermentacja. Będzie ten sam produkt, ale musimy poczekać troszkę na uzyskanie dopuszczenia. I następnie chcemy także wykorzystywać ciepło odpadowe, ponieważ tego ciepła będziemy mieli nadwyżkę. Mamy miejsce na drugi fermenter, ale specjalnie z premedytacją go nie budowaliśmy na tym etapie, bo ustawiając drugą instalację kogeneracji, czyli następne 550 kW prądu i 550 kW ciepła, energię elektryczną musielibyśmy sprzedawać do sieci, a ciepło wypuszczać w powietrze. Ponieważ mamy piękną lokalizację, tam na zdjęciu było widać w środku lasu, na Polance, to była dawna wioska w środku lasu, taka jak Papy Smurfa, można powiedzieć, gdzie go nawet Gargamel nie mógł znaleźć, ale do najbliższej miejscowości mamy 20 km, takiej większej, bo do gminnej mamy 2-3 km, a poza tym to są rozproszone zabudowy gdzieś tam po polach. Notabene są to w większości też nasi pracownicy, którzy mają blisko do pracy. Jeszcze taka dywagacja, nowe sposoby wykorzystania biogazu. Biogaz składa się od 60 do 65% z metanu, reszta to jest dwutlenek węgla i około 1% zanieczyszczenia, najróżniejsze zanieczyszczenia, merka ptany, czyli ten jego zapach nieprzyjemny od tego pochodzi, siloksany, czyli związki krzemu, siarkowodór, który też niezbyt przyjemnie pachnie. To są elementy, które trzeba usunąć, bo one niszczą nic nie dając. można biogaz rozdzielić. To już są technologie, to nie są jakieś technologie, można powiedzieć, na etapie wczesnego rozwoju, tylko działające. Na zachodzie to funkcjonuje. Ten biogaz rozdziela się na dwa główne strumienie, wyrzuca zanieczyszczenia i tworzy z tego biometan, który może służyć najnormalniej w świecie, tak jak LPG, to jest forma, można powiedzieć, gazu do napędu środków transportu, i dwutlenek węgla, który może być stosowany do wody gazowanej, do wszelkich innych procesów. Oczywiście po odpowiednim oczyszczeniu on uzyskuje czystość taką wymaganą do tych procesów. Więc mamy wspaniały surowiec, tylko na razie nie mamy instalacji do jego produkcji. Kilka słów na temat przetwarzania odpadów, taka można powiedzieć mała teoria. Z kompostowania mamy kompost, a z fermentacji plus kompostowania, czyli stabilizacji tlenowej, tutaj możemy pominąć stabilizację tlenową dla ciekłego produktu. Ponieważ przy fermentacji, może kilka słów na temat fermentacji, przy fermentacji suchej, taką jaką my mamy, wychodzi produkt o konsystencji, można powiedzieć, zupy gęstej. I tą zupę można rozdzielić na frakcję stałą, na prasie, czyli na takiej wyciskarce śrubowej, na frakcję stałą i ciekłą. Ciekła frakcja praktycznie może być bezpośrednio stosowana na polu jako nawóz, natomiast frakcja stała po przekompostowaniu, po procesie tlenowym, także może być środkiem do produkcji nawozu. Czyli mamy poferment stały, nawóz płynny i energię z fermentacji. Więc jest to, no można powiedzieć, coś, co w tej chwili jest na topie ze względu na ceny energii i na nawozy. Zawrócenie węgla biowęgla czy węgla biologicznego, organicznego do natury to jest też podstawa. W tej chwili mówi się, był taki szał w pewnym momencie na spalanie biomasy. Spalanie biomasy, można powiedzieć, no jest to jakiś proces, natomiast jest to proces nieodwracalny. Po spaleniu drewna mamy dwutlenek węgla i troszkę popiołu, bo tam masy suchej popiołowej jest niewiele. Natomiast w przypadku fermentacji także odzyskujemy energię, ale mamy naturalny nawóz, czyli to zawraca nam węgiel organiczny do środowiska. Jakie mamy tutaj, nie chciałbym się wgłębiać w procesy technologiczne, ale jakie mamy, można powiedzieć, klocki składowe procesu fermentacji. To nie są właściwie klocki składowe, tylko możliwe opcje do wybrania. Przy konfiguracji. Fermentacja mokra czy sucha? Jeżeli mamy dużo zawartości suchego materiału o wysokiej suchej masie, czyli niskiej zawartości wody, my wybraliśmy suchą. Czy jednoetapowa, czy wieloetapowa? Wieloetapowa, czyli z pierwszym procesem hydrolizy w oddzielnym, można powiedzieć, fermenterze, jest możliwa, ale dość skomplikowana i w przypadku tego rodzaju odpadów w zasadzie nie stosowana ze względu na problemy techniczne. Wybraliśmy jednoetapową. Czy wsadowa, czy ciągła. I ta ma swoje zalety, natomiast ciągła jest o wiele, można powiedzieć, bardziej stabilnym procesem. Lepsze wykorzystanie, lepiej wytwarza biogaz. Większą ilość biogazu można uzyskać bez strat procesowych, ponieważ przy procesach wsadowych mamy na początku mamy bardzo małą ilość metanu. Musimy coś z tym biogazem zrobić, takim słabym biogazem o małej zawartości metanu. I na końcu także, więc no, sumarycznie uzyskujemy mniej metanu, jest mniej wydajny proces. Czy pozioma, czy pionowa, tutaj są zdania podzielone. U nas akurat z planu zagospodarowania przestrzennego wynikało, że nie może być pionowa ze względu na wysokość reaktora. I czy mezofilowa, czy termofilowa. Tutaj wchodzi w grę temperatura prowadzenia procesu. Przy mezofilowej nie uzyskujemy parametrów higienizacji w procesie. Czyli musielibyśmy cały wsad na początku podgrzać do 70 stopni i przynajmniej przez godzinę trzymać go w tej temperaturze, aby uzyskać higienizację, czyli zabicie wszystkich patogenów. A w procesie termofilowym, jeżeli czas przetrzymania hydraulicznego wynosi 21 dni, a temperatura jest minimum 55 stopni, a my posiadamy taką możliwość, to automatycznie zastępuje higienizacja w procesie. Czyli nie musimy stosować dodatkowo. Następnie schłodzenie wsadu. To byłoby, można powiedzieć, absurdem troszkę. Dostawa odpadów, proszę zobaczyć, no, worki są niewskazane, ale przyjeżdża już coraz więcej bez worków. Jest to ładny materiał, ale zdarzają się też takie kwiatki, płyta pilśniowa, wiórowa, styropian i tak dalej, też bywa. Dlatego ktoś, kto mówi, że można te odpady fermentować w instalacjach, w biogazowniach rolniczych, Proponuję mu przyjrzeć się tym odpadom i zobaczyć, czy jakakolwiek instalacja rolnicza, gdzie jest w zasadzie tylko nadawar, który się sypie, czysty, ładny, jednorodny, niezanieczyszczony niczym produkt, czy ta instalacja jest w stanie to przyjąć. Moim zdaniem nie. Poza tym należy dodać znaczną ilość wody, ponieważ biogazownie rolnicze pracują przy suchej masie rzędu 5, 8 do 10% maksymalnie. A tutaj mamy 30 do 40%, więc dwa razy tyle wody trzeba dodać i później tą wodę trzeba odprowadzić gdzieś. Co można zrobić z biogazem? Można go spalić w pochodni, co jest oczywiście absurdem energetycznym, spalać w kotłowni. Też można przy niewielkich ilościach w układzie kogeneracyjnym wykorzystywać trigeneracyjnym. Trigeneracja od kogeneracji różni się tym, że z ciepła odpadowego w układzie absorpcyjnym, bromolitrowym możemy wytworzyć zimno. Takie chłodnie, kiedyś były małe lodóweczki, takie absorpcyjne z amoniakiem, gdzie jest grzałka i ta grzałka napędza obieg, można powiedzieć, termodynamiczny, który wytwarza zimno z jednej strony, a z drugiej strony ciepło. Układy ORC, czyli układy Organic Rankine Cycle, które zwiększają co nieco wydajność elektryczną. Ale temat, do którego się przymierzamy, to jest napęd pojazdów, czyli wytwarzanie bio-CNG i bio-LNG. Bio-CNG to jest compressed natural gas, czyli skompresowany gaz naturalny, LNG liquid natural gas, czyli płynny. Aby uzyskać płynny, wchodzi w grę kryogenika. Metan do skroplenia wymaga 150 chyba 4 stopni, o ile się nie mylę, więc to już jest dość głębokie chłodnictwo. Natomiast skompresowany to jest proste sprężenie go, odprowadzenie ciepła, sprężania i można go stosować do samochodów. Czym się różnią te dwie technologie? Gazu płynnego możemy załadować do samochodu tyle, że tirem przejedzie się 800 km, a sprężonego 200-300. Ale przy krótkich trasach ten pierwszy model jest, powiedzmy, akceptowalny, jeżeli mamy możliwość codziennie napełnić, powiedzmy, pod tym ciśnieniem samochody. Więc jest to zależnie od tego, gdzie, a energetycznie jest to zdecydowanie bardziej opłacalne bio-CNG, bo mamy tylko sprężanie, nie mamy schładzania i skraplania. Oto, o czym już wspominałem, biodwutlenek węgla lub też to, co jest na zachodzie powszechne, wtłaczanie do sieci, czyli wytwarzamy biometan, bio-CO2 do zbiornika sprzedajemy jako dwutlenek węgla, a biometan po oczyszczeniu możemy wtłoczyć do sieci. Na całym świecie, no może za dużo powiedziane na całym, ale w Europie to działa, na Zachodzie to działa, w wielu. To nie jest jakaś technologia kosmiczna, bo to są już setki tego typu instalacji. W Polsce jeszcze się nikomu nie udało. Dlaczego? Nie mamy prawa. Nie mamy prawa, które by na to pozwalało. A administratorzy sieci patrzą na to jak na coś, co by im zepsuło, można powiedzieć, całą instalację, pomimo tego, że parametrów jest mnóstwo. W Polsce stworzono teraz rozporządzenie, które określa te parametry, które powinien spełniać biometan, aby mógł być wtłaczany do sieci. No i oczywiście ZONG. Zamiast przepisać dosłownie na żywo parametry, tabelkę z parametrami z Niemiec, z Holandii, z Francji, Danii, Szwecji czy gdziekolwiek, tam gdzie to działa, u nas utworzono nasze polskie rozwiązanie, które na przykład zero wodoru dopuszcza. Nie ma takiej możliwości, żeby było zero wodoru. Zawsze parę atomów wodoru się znajdzie. One nie przeszkadzają w niczym. No, ale u nas nie ma. I parę jeszcze innych takich elementów, że to rozporządzenie jest praktycznie martwym zapisem w tej chwili. Zagospodarowanie ciepła w instalacjach komunalnych, tak jak wspomniałem, jest dość ograniczone do centralnego ogrzewania i ciepłej wody. My to wykorzystujemy z tego agregatu, który obsługuje zakład i pracuje na biogazie składowiskowym. Suszenie można ewentualnie jakieś uruchomić, suszenie po fermentu, ale jeżeli można go w postaci płynnej razem z wodą wywieźć na pola, nie ma większego problemu z tym, uważam. Tak wygląda instalacja fermentacji, czyli moduł, cały moduł przygotowania wsadu. I to jest różnica pomiędzy instalacją rolniczą, typowo rolniczą, na pewne standaryzowane produkty typu gnojowica, typu pomiot kurzy, typu chociażby odpady mięsne, odpady żywnościowe. Takie bezpośrednio z produkcji. Tutaj może się znaleźć wszystko. U nas zdarzają się bloki betonowe, zdarzają się patelnie, maszynki do mięsa, wszystko, naprawdę wszystko i to musimy usunąć. Ta technologia jest odporna na dużo zanieczyszczeń, ale też ma swoje granice odporności. Tak wygląda nasza instalacja w Orlimstawie. Tutaj mamy zdjęcie. Tak wygląda schemat energetyczny, czyli doprowadzenie energii praktycznie we wszystkie strony, można powiedzieć, ciepło do wspólnego węzła, jednego węzła doprowadzającego to ciepło, także mamy możliwości dość elastycznie gospodarować ciepłem. Proszę zobaczyć, tutaj są instalacje oparte na bioodpadach komunalnych. Te, które są czarną czcionką, to są instalacje wybudowane w latach od 10 roku do 17, oparte na bioodpadach wydzielonych z odpadów zmieszanych. Czyli odsiewamy frakcję 0,80 czy 0,60 mm, przepuszczamy przez separator balistyczny, ewentualnie jeszcze przez jakiś sitoflip, dobrze, by odsiać drobną frakcję. I ta biologia, w większości biologia, ale z dużą zawartością szkła, z dużą zawartością różnych innych zanieczyszczeń, przede wszystkim frakcji mineralnej, która nic nie daje w procesie, a tylko obciąża i niszczy instalację zużywa. Ale większość z tych instalacji, bo robiłem ankietyzację tych instalacji, zresztą pojawi się taki raport biogaz i biometan przez magazyn Biomasa wydawany, gdzie ja mam swój taki, można powiedzieć, jeden dział o odpadach komunalnych, o biogazie z odpadów komunalnych. I większość z tych instalacji myśli o przejściu na odpady selektywnie zbierane. To jest potrzeba chwili. Oni w tamtych czasach budowali dobre instalacje, to nie można powiedzieć, że to było złe. Po prostu nie było selektywnie zbieranych bioodpadów, więc budowano instalacje na to, co było w danym momencie. Jedyną instalacją, która powstała wcześniej, to była w 2016 w Suchym Lesie, ale to jest instalacja okresowa, tak zwana garażówka, instalacja perkolacyjna. I ta, która jest w Orlimstawie, wybudowana i w tej chwili uruchamiana, to jest pierwsza instalacja przeznaczona, dedykowana od początku selektywnie zbieranym bioodpadom. Proszę spojrzeć na to zdjęcie. Na końcu widzimy halę przygotowania wsadu. Żeby schermetyzować proces, musimy mieć duży bufor na wejściu, bo to nie fermentacja, czy nie biogazownia śmierci. Zapach wydobywa się z surowca na wejściu lub też surowca na wyjściu. Tu obydwa elementy mamy zamknięte w hali, schermetyzowane na podciśnieniu z biofiltrem. Powietrze jest oczyszczane na płuczce z korektą pH, następnie przez biofiltr usuwane do atmosfery. Nie ma żadnego zapachu. Po środku widzimy fermenter, 5 mieszadeł, to jest technologia w Strabagach, Laran. Są 3 takie technologie, suche, poziome, ciągłe i jedna pionowa, w zasadzie można powiedzieć 4 w tej chwili dostępne na rynku, tak powszechnie znane i stosowane. To będzie następny. Ruszył w tej chwili, można powiedzieć, system dofinansowywania do instalacji fermentacji organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Były 2 spotkania. Jest duże zainteresowanie tematem. Tam jest 1,5 miliarda do pozyskania. Być może będzie więcej w formie dotacyjnej, pożyczkowej. Mam nadzieję, że pojawią się następne, bo jest duże zainteresowanie tym tematem. Natomiast, proszę zobaczyć, mamy 23 rok. Proces inwestycyjny trwa 4-5 lat, to jest tak średnio, można powiedzieć, bywa i 7 i więcej, ale powiedzmy, że za 5 lat. Jeżeli ruszą w tym roku, to będzie 2028, 9, 30. Wcześniej te instalacje się nie pojawią. Potrzeba ich naprawdę dużo. Bo te wszystkie instalacje pokrywają w tej chwili około 10% zapotrzebowania. Także pole do popisu mamy duże. To należy zmieniać w systemie gospodarki odpadami. To Z jest nie bez powodu w nawiasie gospodarki obiegu zamkniętego jednocześnie. Taka gra słów, można powiedzieć, gra skrótów. Zmiana worków na kubły. To jest bardzo ważne, zwłaszcza przy biologii i przy szkle. Jeżeli zbieramy tego rodzaju odpady w workach, to w biologii jest to zanieczyszczenie, duże zanieczyszczenie, trudne do usunięcia. Ta folia ulega rozdzieleniu, rozdrobnieniu. Trudno ją później wydostać. Podobnie jest ze szkłem. Ze szkłem jest wręcz gorzej, ponieważ kawałki folii, one masowo nie stanowią w ogóle nic praktycznie. To jest tam 1 czy 2% wagi, ale są bardzo dużym i trudnym do usunięcia zanieczyszczeniem. Plus drobinki szkła się wbijają w tą folię, więc mamy też straty materiałowe. Edukacja i tutaj mi się marzy kampania edukacyjna na skalę ogólnopolską. Nie wiem, Czesia z Klanu segreguje, wujek Józek gdzieś tam z jakiegoś innego serialu w pierwszej miłości przed powiedzeniem sobie tak, pytają się, a segregujesz odpady i tak dalej, i tak dalej. To jest pole do popisu ogromne, natomiast tego nie ma. Selektywne zbieranie popiołów. Tych popiołów jest niby coraz mniej, ale one jednak są. I to też jest zanieczyszczenie i problem. budowa sieci przoków, ograniczenie wytwarzania odpadów. My mówimy tutaj cały czas o recyklingu, natomiast w dyrektywie ramowej o odpadach mamy niewytwarzanie odpadów, czyli ograniczenie i ponowne użycie. A o tym się u nas niestety bardzo mało mówi, a wręcz wcale. I ROP, ale jako ROP rozumiany zgodnie z artykułem 8a dyrektywy odpadowej, czyli ROP, który przenosi na producenta odpowiedzialność nie tylko za opakowania. My się zafiksowaliśmy na opakowaniach, tylko za produkty, bo tam jest ewidentnie napisane opakowania i produkty. A my się zajęliśmy tą łatwiejszą częścią, czyli opakowaniami, których jest notabene mniej. I tutaj Państwo dostaniecie tą prezentację, więc będzie można sobie przeczytać na spokojnie, ale może omówię z grubsza te punkty, dlaczego. Się zawsze pojawia pytanie, dlaczego tak jest. Nie rozdzielać odpadów na zbyt małe elementy. Tutaj słynny kazus nakrętek. Od 1 lipca 2024 roku, zgodnie z rozporządzeniem unijnym, nakrętki będą przytwierdzone do butelek. I albo wzrośnie ilość scyzoryków, albo znikną sprzedawanych scyzoryków oczywiście do odcinania tych nakrętek, albo serduszka znikną, które są nowy razem, można powiedzieć, dobrej woli, ale z ekologią to ma niewiele wspólnego. Z czego to wynika? Większość butelek trafia do sortowni odkręconych. Małe nakrętki częściowo trafiają do serduszek, ale w większości wypadków trafiają też do żółtego worka, tyle tylko, że oddzielnie i nikt nie jest ich w stanie wyłapać. Nie ma technologii w tej chwili, nawet separacji automatycznej, która była w stanie złapać te małe nakrętki. One powinny być razem z butelką. I bzdurą jest opowiadane przez jakichś domorosłych proroków, że te nakrętki składają się z innego materiału, ich się nie da poddać recyklingowi. Proszę sobie zrobić prosty eksperyment, najprostszy na świecie. Wziąć butelkę PET, wrzucić do wody, pociąć butelkę PET na kawałeczki, nakrętkę też można przeciąć na pół i zobaczyć, co się dzieje. Prosty eksperyment. Butelka tonie, nakrętka pływa. I to jest proces hydroseparacji, ładnie się to nazywa, mechanicznej, który jest stosowany we wszystkich zakładach. Po rozdrobnieniu butelka idzie do dalszego procesu jako butelka PET, a nakrętka z polipropylenu idzie do procesu jako polipropylen. Recyklerom przetwarzającym butelki PET może to być nie na rękę, bo przeważnie różnie to bywa, ale ta nakrętka jest tańsza od butelki, ale to trafi do recyklingu, a przecież na tym nam zależy. To jest ładny, czysty materiał, niezanieczyszczony. Więc zbieranie ich razem jest absurdem i można powiedzieć takim działaniem troszkę, no nie wiem na co nastawionym, ale na pewno nie na ochronę środowiska. Opakowania opróżnić z produktu na pewno. Jeżeli możliwe, to zgnieść, żeby nie wozić powietrza. Nie ma potrzeby mycia, to jest też następny absurd. Mycie w domu, umycie opakowania po jogurcie zużywa wody przynajmniej 20, a może i 100 razy więcej niż to opakowanie waży. Myte w warunkach przemysłowych praktycznie nie zużywa w ogóle wody, ponieważ tam jest woda w obiegu zamknięty. Puszki także opróżnić, nie pakować w torebki, na pewno nie pakować, bo jak przyjeżdża puszka po rybkach opakowana w torebki, można ją opłukać, owszem, ale nie trzeba, ze względów zapachowych, żeby to po prostu w domu nie wydzielało odorów, ale nie pakować w 5 torebek, bo później nikt tego z tej torebki nie wydostanie. Butelki PET oczywiście zgnieść i zakręcić, na pewno na koniec zakręcić, oczywiście po opróżnieniu. Papier. Też nie znęcajmy się nad papierem, nie wyjmujmy z szybek. To nie jest problem dla przemysłowego przetwarzania papieru, papierni. Jeżeli mamy wątpliwość, czy jest to papier, czy jest to tworzywo, bo jest wiele takich produktów na pograniczu, chociażby ta słynna torebeczka na bułki w Lidlu czy w jakimś innym sklepie, wrzućmy albo do tego, to nie jest problem. Ostrze jest wrzucenie do żółtego worka. Poradzimy sobie, ponieważ papier w sortowni jest tylko doczyszczany, czyli pozbawiany zanieczyszczeń, w tym także folii. U nas idzie to przez pełną technologię, więc tą folię także odzyskujemy. Natomiast żółty worek, który zawiera kilkadziesiąt rodzajów materiałów, jest dzielony na kilkanaście przynajmniej lub też kilkadziesiąt rodzajów surowców wtórnych. To jest takie, niż masz surowcowy. I rozdzielamy to na te surowce, które nadają się do recyklingu, które ktoś od nas będzie w stanie wziąć. Słoiki i butelki oczywiście opróżnić. Nie wrzucać słoika razem z ogórkami kiszonymi, no bo to już jest nieporozumienie i takie rzeczy się zdarzają. odpady kuchenne i ogrodowe wysypać z worka do kubła, jeżeli tylko jest taka możliwość. Nie wrzucać w woreczku na miłość boską, bo no, wprowadzamy następne zanieczyszczenia. Budowlane także posegregować wstępnie, zużyty sprzęt dostarczać kompletny. No, zdarzają się lodówki, które nie tylko mają wypruty agregat, ale też są pozbawione wręcz blachy. No i chemia w opakowaniach oryginalnych lub też z jakimś opisem, żeby było wiadomo, co to jest. I to by było na tyle. Przepraszam, jeżeli trochę przedłużyłem, przeciągnąłem, ale temat ciekawy, uważam.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Ja teraz sobie pozwolę, no, że z uwagi na to, że tam mamy, to znaczy ja obiecałem, że przedłużymy troszeczkę. Na pewno tam aż wszyscy się wypowiemy. Ja tylko może dodam to jedno udostępnienie, muszę, że tak powiem, zlikwidować. No. Dodam tylko, że próbujemy tutaj otworzyć studia takie podyplomowe pod nazwą taką roboczą ekonomia cyrkularna, audyt środowiskowy. Gdzieś być może nam się uda je uruchomić w październiku albo w listopadzie. Dopiero pracujemy jeszcze nad pewnymi szczegółami. Także ewentualnie proszę śledzić tutaj, czy też powiedz moją stronę, czy czegoś kontaktować się ze mną. I teraz jakby zachęcając, jeszcze o tym wspomnę później na samym końcu, do tych studiów też pan dyrektor Piotr Szewczyk byłby prelegentem, znaczy wykładowcą i wtedy jeszcze o tych rzeczach by bardziej szczegółowo mógł powiedzieć. Dotarł do nas szczęśliwie pan Edwin Górnicki. Ja tutaj podepnę się. O, i teraz może pana Edwina szczęśliwie tutaj witamy. Udało się wreszcie i prosimy tak 15 minut. Panie dyrektorze, panie prezesie, jeżeli się da. Tylko proszę włączyć mikrofon.
O, już? Tak, jestem tak. Słyszany, tak? Dziękuję bardzo za zaproszenie. Witam oczywiście wszystkich znajomych i nieznajomych bardzo serdecznie. Chciałem w największym z możliwych skrótów przedstawić koncepcję nowego systemu opłat. Jak Państwo doskonale wiecie, wszystkie te duże systemy komunalne to są koszty i kwestia potem ich rozłożenia, pokrycia. Także to wystąpienie będzie z perspektywy ekonomicznej. Ja tutaj nie będę wnikał w kwestie prawne ani inżynieryjno-środowiskowe, które zwykle stanowią przedmioty naszych debat. Kwestie te ekonomiczne są z reguły marginalizowane czy też wręcz pomijane, a one potem wracają w postaci dosyć dużych wydarzeń domedialnych, włącznie jak ostatnio w Warszawie. Traktuję to nasze dzisiejsze spotkanie, zresztą taka była koncepcja, jako swoistą burzę mózgów, a więc odniesienie nie tylko do stanu bieżącego, który jest nam wszystkim doskonale znany, ale do tych rozwiązań przyszłościowych. W dużym skrócie, jakby wyciągając wnioski z minionych lat, wydaje się, że samorządy dojrzały do tego, mówiąc otwarcie, żeby same ustalać model opłaty i wyznaczać wysokość składek. Tyle razy już kalkulowały i koszty, i opłaty, i co jest sprawiedliwe, co jest niesprawiedliwe, że sądzę, że można by spokojnie powierzyć samorządom tą część roboty ekonomicznej. W ustawie natomiast powinno być zapisany wymóg równoważenia kosztów z opłat oraz mechanizm unikania, zapobiegania, a w razie czego likwidacji deficytu, bowiem to jest w zasadzie w dniu dzisiejszym obecnie problem największy. Pan mecenas Maciej Kiełbus wspominał o tej ankiecie, o tym raporcie NIK-u, który wykazał, w jak fatalnym stanie jest finansowana gospodarka odpadami komunalnymi. My wiemy z naszego doświadczenia, do jakich absurdów dochodzi z kolei przy okazji sporów, proszę Państwa, prawnych. Chciałem tylko przypomnieć, powołując się właśnie na to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2012 roku, że opłata ma charakter daniny publicznej, czyli mówiąc w pewnym ekonomicznym uproszczeniu, ma status parapodatku, co znaczy jest przymusowa i bezzwrotna. Gdyby o tym wiedziały służby pana wojewody Mazowieckiego, nie występowałby pan wojewoda z tak absurdalnym żądaniem zwrotu opłat. To jest parapodatek, którego zwrot jest po prostu z mocy prawa niemożliwy. Celem finansowym gospodarki odpadami komunalnymi powinno być to finansowanie neutralne, czyli zarówno bez generowania deficytu, ale również, który obciąża budżet jednostek samorządu terytorialnego, ani nadwyżek. I oczywiście ustawa musiałaby odnieść się w sposób bardzo konkretny do kwestii ROP-u. ROP z punktu widzenia ekonomicznego powinien w całości pokrywać koszty recyklingu organizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego. Tak zresztą w założeniach było. Do rozważenia jest oczywiście kwestia tego mechanizmu, który to umożliwia, czyli zniesienia organizacji odzysku i zastąpienia na przykład przeniesienia tych kompetencji do innych jednostek, być może do Funduszu Ochrony Środowiska. Proszę zauważyć, że w stanie aktualnym ta część wytwórców odpadów, która wnosi swoje opłaty w sposób uczciwy, finansuje w rzeczywistości kilkakrotnie płaci za to samo, bowiem płaci za odbiór i przetwarzanie odpadów, następnie płaci za likwidację, bo w opłacie może być, ale nie musi, za likwidację dzikich wysypisk. Do tego dochodzi komponent socjalny, czyli karty wielkich, dużych rodzin, komponent ekologiczny, czyli finansowanie, obniżanie opłaty z tytułu kompostowania. Te wszystkie elementy w końcu prowadzą do tego, że z tej jednej opłaty ponoszone, znaczy pokrywane są inne rodzaje wydatków, inne rodzaje kosztów. Jak to sumujemy na poziomie jednostki samorządu terytorialnego, mamy do czynienia z deficytem. No i to jest kolejny, bo przecież deficyt skąd jest finansowany? Z budżetu, czyli z podatków wnoszonych przez te opłaty, przez osoby, przez nas wszystkich, którzy żeśmy już raz za gospodarkę odpadami komunalnymi zapłacili. Więc ten wymóg, uważam, powinien być uregulowany w ustawie i uregulowany w ten sposób, aby przy deficycie planowanym, bo są takie jednostki samorządu terytorialnego, które już tak się rozochodziły, że po prostu planują deficyt, bo mogą, żeby ten deficyt był finansowany nie z budżetu jednostki, tylko z kredytu. Z kredytu, którego dostarczycielem byłby Narodowy Fundusz czy na przykład Bank Ochrony Środowiska i ten kredyt powinien być drogi. Chodzi o to, aby stwarzać warunki do zniechęcania tworzenia deficytu, bowiem gospodarka odpadami komunalnymi nie może zastępować innych polityk prowadzonych przez samorząd terytorialny. Natomiast jeśli chodzi o stawki opłat i metody naliczania, a także wysokość, tutaj, jak już wspomniałem, samorządy dysponują wystarczającymi doświadczeniami, modelami, zresztą te modele są dostępne. 10 lat naszych studiów wykształciło potężną armię osób, które doskonale orientują się w tych sprawach. I przede wszystkim zależałoby mi na tym, żeby nie funkcjonowały metody naliczania opłat ustalone ustawowo. W związku z tym zniknie to całe prawne zamieszanie, te sprzeczne decyzje sądów administracyjnych, izb i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo na przykład można by rozbudować te metody, na przykład o miks energetyczny z wodnym, o ważenie odpadów zmieszanych, odbieranych w zabudowie wysokiej. Zabudowy wysokiej, proszę Państwa, nie podrzucicie nigdzie odpadów w drodze z mieszkania do pracy. Natomiast w spółdzielniach mieszkaniowych, w zasobach komunalnych, właśnie w zabudowie wysokiej, można by te odpady po prostu ważyć. Istnieją również metody elektronicznej weryfikacji liczby mieszkańców i zniknąłby wówczas ten nasz już naprawdę przestarzały spór o metodę, która lepsza, która gorsza, która bardziej szczelna, która mniej szczelna. Finansowanie wdrażania tych nowych metod, w tym szkolenia, które oczywiście byłyby w tym wypadku konieczne, powinny być finansowane ze środków gromadzonych na edukację ekologiczną. w efekcie unikalibyśmy również sytuacji, w której samorządy, zresztą praktycznie przy każdej podwyżce, uzasadniają to w podobny sposób, czyli mówią o tym, że są zmuszane do wyboru z jednej z czterech metod, stąd ta wysokość opłaty jest nieadekwatna do oczekiwań mieszkańców. I tutaj jeszcze dwa słowa na temat samej jakby metodologii, czy też szerzej nawet ideologii towarzyszącej, ukrytej w pojęciu opłaty sprawiedliwej. Jest taki mit opłaty sprawiedliwej, przy czym jedni uważają za opłatę sprawiedliwą opłatę proporcjonalną, dużo śmiece, dużo płacę, mało śmiece, mało płacę. W innych, to się nawet tak dosyć geograficznie, charakterystycznie układa, w innych częściach kraju za opłatę sprawiedliwą uważamy opłatę równą. Wszyscy płacą tyle samo i to jest opłata sprawiedliwa, niezależnie od opłaty, od jakby skutków wywoływanych przez ten model opłaty. Wydaje się, że jedynym takim rozsądnym modelem jest po prostu opłata uczciwa. To znaczy ani sprawiedliwa, ani żadna inna, tylko uczciwa. Dużo śmiece, dużo płacę. Mało śmiece, proszę Państwa, mało płacę. Kończąc, widzę w tej nowej ustawie w gospodarce komunalnej szansę na kompleksowe zagospodarowanie odpadów, pozysk surowców oraz rozłożenie kosztów i opłat za wytwarzanie, odbieranie, zbieranie i przetwarzanie w sposób dla lokalnych społeczności zrozumiały, bowiem ustalany przez jednostkę samorządu terytorialnego. Tak, podobnie samodzielne finansowanie gospodarki odpadami komunalnymi poprzez autorskie metody kalkulowania są szansą na społeczną akceptację. Z tym również mamy dosyć duży kłopot. Ostatnio w Przasnyszu deficyt przekroczył, znaczy w tym roku przekroczył 2,5 miliona złotych. Próby zapobieżenia mu poprzez właśnie bardziej sprawiedliwe rozłożenie, tak jak napisano w relacji prasowej, groziły wręcz wybuchem społecznym, co doskonale ilustruje sprawę, o której mówię, to znaczy absolutne niedostosowanie tych czterech mechanizmów do nastrojów i mentalności społecznej, z którą do czynienia mają samorządy. I wreszcie celem tym nadrzędnym jest bilansowanie kosztów i opłat, zasada jednorazowego ponoszenia opłaty za całość gospodarki odpadami komunalnymi oraz ochrona budżetu jednostek samorządu terytorialnego jako źródła rozwoju infrastruktury komunalnej. Sądzę, że wokół tych spraw, to znaczy ekonomicznej strony systemu gospodarki odpadami komunalnymi, mogłaby się odbyć odrębne spotkanie, odrębna konferencja, gdzie wtedy już szczegółowo moglibyśmy porozmawiać o mechanizmach. Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękuję. Zanim może pytania do pana prezesa Edwina Górnickiego zostaną zadane, to chciałbym tutaj jeszcze powrócić do pytań, które się znalazły na czacie do pana dyrektora Piotra. Panie dyrektorze, powiedział pan, że wkładem do instalacji fermentacji jest zawartość brązowego worka, czyli gałęzie, trawa i inne ogrodowe. A co się dzieje z bioodpadami kuchennymi, w tym pochodzenia zwierzęcego? Czy macie wiedzę, jaka część odpadów zmieszanych u was to bioodpady kuchenne? Czy one przy selektywnej zbiórce mogłyby trafić do instalacji fermentacyjnej? Tak.
W naszym przypadku odpady, bioodpady komunalne zbierane są w systemie wspólnym, czyli odpady ogrodowe i kuchenne są razem zbierane. Generalnie odpad pochodzenia zwierzęcego nie jest dyskwalifikujący dla bioodpadu, ponieważ zachodzi proces higienizacji, jeżeli one są oczywiście w małej ilości, a w tej chwili mamy takie czasy, że ludzie raczej nie kupują mięsa po to, żeby je wyrzucać surowe do odpadów, tylko są to, można powiedzieć, pozostałości, jakieś drobne elementy mięsne, które się zdarzają, czy to w zupach, wywarach i tak dalej. Nie jest to dyskwalifikujące, ponieważ zachodzi w procesie proces higienizacji. Na Zachodzie z tym nie ma najmniejszego problemu, ale my jak zwykle jesteśmy przyzwyczajeni do dzielenia włosa na czworo i szukania problemu tam, gdzie go nie ma. Generalnie przepracowane tłuszcz, żywki mięsne są bardzo dobrym substratem do produkcji biogazu, patrząc z technicznego punktu widzenia, więc nie jest to problem, a jest tego znikoma ilość, naprawdę.
Bardzo dziękuję. To jest drugie pytanie. Czy prowadzicie badanie morfologii odpadów zmieszanych? Czy wiecie, jaka część odpadów zmieszanych mogłaby trafić do worków na frakcje zbierane selektywnie?
Są prowadzone, nawet Instytut Ochrony Środowiska prowadzi systemowe badania odpadów, morfologii odpadów. My także uczestniczymy jako zakład, jeden z kilku zakładów w Polsce w tym systemie. Można na stronie Instytutu Ochrony Środowiska się zapoznać z raportami na ten temat, pierwszymi z poprzednich edycji. Natomiast będzie to z pewnością opracowane. Natomiast tak z technicznego punktu widzenia widać gołym okiem, że w odpadach zmieszanych jest coraz mniej surowców. O ile kiedyś gęstość odpadów zmieszanych, tych resztkowych, była rzędu 100-150 kg na metr sześcienny, w tej chwili jest rzędu 400. To już widać po gęstości i widać po zawartości surowców wtórnych. Ich tam po prostu nie ma. Selektywna zbiórka naprawdę zrobiła ogromny postęp w Polsce i tutaj samorządy i wszyscy, którzy się do tego przyczynili, naprawdę mają ogromną zasługę środowiskową.
Bardzo dziękuję. To jest jeszcze uwaga, że zgodnie z dyrektywą z 2018 roku, łamaną przez 851, od 1 stycznia 2027 do recyklingu będzie można zaliczać tylko bioodpady zebrane selektywnie, to jest uwaga. Tutaj jeszcze od pana Maćka kolejne tutaj jest projekt ustawy o systemie kaucyjnym. Właśnie został przyjęty przez rząd. Bardzo proszę o zaopiniowanie ustawy, jeśli oczywiście tutaj pan dyrektor ma wiedzę na ten temat.
No, jest to nowość, ponieważ ta ustawa przez rząd zaopiniowana była chyba dzisiaj rano. A wracając jeszcze do tych zaliczania do poziomów recyklingu. W tej chwili to już ma miejsce, może nie bezpośrednio, ale pośrednio, ponieważ z odpadów zmieszanych z frakcji bio nie da się uzyskać produktu nawozowego, a nie uzyskując produktu nawozowego nie możemy uznać tego za recykling, więc tylko selektywne zbieranie bioodpadów umożliwia nam uzyskanie poziomów recyklingu.
Bardzo dziękuję. To jeszcze ostatnie pytanie od pana Krzysztofa. Panie Piotrze, dla mnie to, co pan mówi, jest super ciekawe i pożyteczne. Okazało się, że w wielu obszarach byłem ignorantem. Teraz już mi dziękuję.
Dziękuję pięknie. Cieszę się, że niosę kaganego świata i staram się za każdym razem, o ile mogę, dzielić swoją wiedzą, doświadczeniem z praktycznego punktu widzenia, bo no ja na co dzień mam do czynienia z odpadami i tutaj z każdym się chętnie dzielę.
Bardzo dziękuję. Teraz może pytania do pana prezesa Edwina, czy są może z państwa strony. Jeżeli tych pytań nie ma, w tej chwili by się mogło później pojawić. Ja prosiłem tutaj o takie skrócenie. Troszeczkę to bym zaprosił może pana doktora Jacka Adamczaka, pana prezesa. Chyba, że pan tutaj, pan dyrektor, chciałby tą prezentację swoją.
Tutaj, panie profesorze.
Aha, dobrze, to pan.
Zrezygnowałem troszkę ze swoich planów.
Tak, znaczy ja tutaj będę prosił wszystkich prelegentów, tych, którzy przygotowali prezentację, o ich udostępnienie i w taki czy inny sposób spróbuję je później jakby dołączyć, tak żeby były dostępne dla państwa, także dam jakoś znać, w jaki tam sposób będę je udostępniał, ewentualnie będą one udostępnione na stronie Instytutu Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Kolegium Zarządzania i Finansów. Dobrze, oddaję głos tutaj dla pana doktora. To sprzypnę u nas jeszcze raz. O, może.
Kłaniam się państwu. Dzień dobry. Prezentację mam przygotowaną. Oczywiście może nawet za chwilę uda nam się tutaj na złączu podłączyć do mojego sprzętu. Ale powiem państwu, że przez tą naszą dyskusję przygotowałem tą dzisiejszą prezentację na bieżąco, na kartce, które mam przed sobą, ze względu na różne refleksje, które mnie tutaj naszły, słuchając moich naprawdę znamienitych kolegów, ich opinii na temat tego rynku. I chciałem się podzielić z tymi refleksjami na bieżąco. Moja prezentacja w ogóle nie odda w tej chwili mojego stanu umysłu. Chciałem wystąpić w dwóch postaciach. W pierwszej postaci jestem przede wszystkim przedsiębiorcą, więc do tej pory chyba będzie to ten pierwszy głos przedsiębiorcy, jeżeli chodzi o to, jak oceniam w ogóle zmiany, jakie one powinny być, jeżeli chodzi w ogóle o gospodarkę odpadami komunalnymi. W drugiej postaci na pewno jako badacz rynku, bo jeżeli zawodowo zajmuję się prowadzeniem przedsiębiorstwa, współprowadzeniem przedsiębiorstwa, jako badacz, jako naukowiec zajmuję się restrukturyzacją przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. I też w tym kierunku będę chciał dzisiaj iść ze względu na to, że w ogóle tytuł mojego wystąpienia brzmi Przedsiębiorstwo w gospodarce cyrkulacyjnej, audyt środowiskowy, więc postaram się te moje refleksje, ten zbiór moich myśli z dzisiejszego naszego spotkania zebrać w pewną całość. Zastanawiam się od samego początku tutaj, dlaczego w tym kontekście, o którym rozmawiamy w ogóle, o tym zagadnieniu, traktowany jestem jako wytwórca odpadów, a nie producent surowca. To jest pierwsze pytanie, które sobie zadaję. Zastanawiam się cały czas nad tym, jeżeli rozmawiamy o recyklingu, jaki jest stan naszego umysłu i jak traktujemy w ogóle recykling. To prawda, że po ilośćkrotnym, pięcio, sześcio, może dziesięciokrotnym wycofaniu surowca z obiegu i przetworzeniu go, na pewno on już nie będzie produktem pełnowartościowym, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby jak najwięcej surowca zawrócić z rynku. Ten, którego będzie można zagospodarować, ten, którego nie będzie można zagospodarować, przetworzyć i z powrotem cofnąć do obiegu. To nie chodzi o to, żeby jednego buta przy jeden karton przerobić 10 czy 15 razy i zrobić z niego znowu buta albo karton. To nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby ograniczyć po prostu wejście na rynek surowca, który jest niepotrzebny, który jest zbędny. Zagospodarować ten surowiec, który na rynku jest. Jeżeli na przykład ja specjalizuję się akurat w pozyskiwaniu tworzywa HDPE w postaci pojemników na odpady komunalne, no żywotność takiego pojemnika według badań producentów niemieckich to jest od 40 do 80 lat. Tak? Dlatego, że cykl takiego pojemnika wystawionego u mieszkańców to jest, powiedzmy sobie, 5, 6 do 10 lat. Jeżeli go można przetworzyć, że jako domieszkę można wykorzystać w procesach tworzywo, no to taka jest żywotność tego produktu, tego surowca. To jest ta druga, to jest to zasadnicze pytanie, tak? Dlaczego jestem traktowany jako wytwórca odpadów, a nie producent surowca, tak? Tak naprawdę, a co będzie, kiedy nie będzie odpadów, tak? Co będą robić wszyscy ci, którzy się zajmują gospodarką odpadami? Oczywiście to utopia, że jesteśmy w stanie stworzyć takie społeczeństwo i taki model społeczny, który nie będzie w ogóle wytwarzał odpadów. Natomiast ja się czuję jako producent surowca, a nie wytwórca odpadów. Jeżeli przyjeżdża do mnie operator i bierze ode mnie odpady, które ja segreguję w swoim gospodarstwie domowym, to odbiera ode mnie nie odpady, ale wyprodukowany przeze mnie wyselekcjonowany surowiec. Przechodząc tutaj od wytwórcy odpadów, traktując siebie jako producenta surowca, w następnych kategoriach, znowu na które się dzielę, czyli z jednej strony przedsiębiorca, z drugiej strony badacz rynku, to z tej strony jako przedsiębiorca występuję jako odpowiedzialny przedsiębiorca, czyli prowadzę odpowiedzialne przedsiębiorstwo, ale z drugiej strony staram się być świadomym konsumentem. Na czym to polega? Odpowiedzialny przedsiębiorca, świadomy konsument. Tak polega, powiedzmy sobie, zrelacjonuję to jako moje życie, tak? Od 8 do 16 jestem w swojej firmie, dzieją się tam różne działają różne obszary, tak? Czyli poprzez usługę, poprzez produkcję jestem przedsiębiorcą i prowadzę przedsiębiorstwo, po 16 przenoszę się do swojego gospodarstwa domowego i staję się tam świadomym konsumentem. Na czym polega ta relacja, ta korelacja pomiędzy odpowiedzialnym przedsiębiorcą, świadomym konsumentem? Muszę sobie zdawać sprawę, że jeżeli jestem do popołudnia w firmie, to co produkuję lub tą usługę, którą świadczę, jej wypadkową jest odpad, który powstaje po tym, co ja tam robię. Tak? I teraz powiedzmy, opakowuję swój produkt, zabezpieczam go przed zniszczeniem, tak? przed odpowiednim transportem, z odpowiednimi uszkodzeniami w transporcie, zaczynam go opakować najpierw w folię, później w wypełniacze, później w karton, później winduję go, kładę na paletę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Opakowałem swój produkt, opakowałem, zabezpieczyłem swój produkt. Wracam do domu i przynoszę przysłowiową pastę do zębów i jestem zły, tak? Dlaczego ta pasta do zębów jest owinięta najpierw folią, dlaczego później jest w kartonie i tak dalej, tak? Zaczynam się ekscytować całą tą sytuacją, jestem zdenerwowany, bo muszę wrzucić te wszystkie odpady do pojemnika, muszę je wyselekcjonować, wiadomo, każdy odpad ma inną frakcję i tak dalej. Ale przecież cały czas jestem tym samym człowiekiem, Jackiem Adamczakiem. Jeżeli ja prowadząc swoje przedsiębiorstwo będę świadomy tego, jak mam wyprodukować, zaprojektować swój produkt i opakować, to wracając do domu jako konsument, jako ten świadomy konsument, Jacek Adamczak, zacznę wybierać takie produkty, które będą po prostu zapakowane albo wyprodukowane z jak najmniejszej ilości frakcji, z jak najmniejszej ilości po prostu różnych komponentów, ale tak na tyle łatwych, żeby można je było później po prostu wyselekcjonować w prosty sposób, właśnie po to, żebym przestał być wytwórcą odpadów dla przedsiębiorstwa komunalnego lub operatora, a był po prostu producentem surowca. Cały cykl w ogóle gospodarki o obiegu zamkniętym, działalności w ogóle przedsiębiorstwa w gospodarce o obiegu zamkniętym, to są po prostu pewne etapy, tak? Oczywiście zawsze się trzeba zastanowić na początku, który etap jest ważniejszy, tak? No wiadomo, znaczy tak, czy ważniejszy jest projekt, czy ważniejsze jest pozyskanie surowca, tak? W sytuacji, kiedy nasze przedsiębiorstwo już działa, ma swoją oczywiście renomę, ma swoje produkty, no to wiadomo, że będziemy tutaj planowali cały ten model swojego przedsiębiorstwa w gospodarce obiegu zamkniętym od pozyskania surowca, tak? Ale już każdy następny produkt, który będziemy chcieli nowy prowadzić na rynek, będziemy już zaczynać przygodę z nim od jego zaprojektowania, tak? To jest ten pierwszy etap, tak? Czyli projektowanie, pozyskanie surowca w zależności od tego, jakiej sytuacji jest nasza firma, tak? Później przechodzimy przez produkcję lub usługę, to w zależności od tego, co nasze przedsiębiorstwo robi, tak? No bo w sytuacji, kiedy produkujemy, będziemy sprzedawać produkt, kiedy jesteśmy usługodawcą, zrobimy usługę, ale też montując piec, nie wiem, części w samochodzie i tak dalej, nie jesteśmy producentem, jesteśmy usługodawcą, ale produkty, które używamy do wykonania naszej usługi, też pozostawiają odpad. Też pozostawiają odpad, który jest równa się surowcem. Tak. Później mam jeszcze te kolejne jakby etapy naszej działalności, czyli dystrybucję. Tutaj jest cała właśnie rzecz tego, w jaki sposób będziemy swoje produkty lub swoje usługi przenosić, tak, z miejsca na miejsce, w czasie, no i na końcu odzyskanie surowca. I to jest cały model przedsiębiorstwa gospodarki obiegu zamkniętego, dlatego że na końcu odzyskanie surowca jest z powrotem równoznaczne z pozyskaniem surowca, tak, czyli to jest zaprojektowaniem ewentualnie kolejnego produktu, który będziemy mogli zaprojektować na podstawie odzyskanego surowca. Odzyskanego lub oczywiście pozyskanego, tak? No możemy odzyskać częściowo swój surowiec, tak? Ale możemy równocześnie pozyskać nowy surowiec od kogoś, kto odzyskał ten surowiec ze swojej działalności. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten cały model GOZ-u. I to jest cała filozofia. Tu nie ma żadnych więcej tajemnic, tak? To jest stan umysłu, tak? Restrukturyzacja, transformacja przedsiębiorstwa każdego, to jest stan umysłu. Wiąże się on z zasadniczym problemem, który u nas w Polsce jest traktowany jako przepisy prawne, a tak naprawdę najważniejsze jest prawo o nauce. Jeżeli my w tej chwili wszystkie ustawy, te, które próbujemy w jakiś sposób wdrożyć w celu postępowania, prawidłowego postępowania w gospodarce odpadami, to jeżeli nie zrobimy najważniejszej rzeczy, a mianowicie nie wdrożymy w systemie szkolnictwa na każdym poziomie, od przedszkola do szkolnictwa wyższego i do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ekoedukacji, która pozwoli wychować odpowiedzialne społeczeństwo, które nie będzie sobie zadawało pytania, dlaczego, po co i dlaczego mam to robić pod przymusem, tak? I nie dojrzeje do tego, że będzie to robiło z własnej inicjatywy, tak jak w wielu krajach ościennych naszych, ta edukacja w taki sposób wyedukowała społeczeństwo świadome, to te wszystkie rzeczy, które później będziemy wymyślać, te wszystkie obostrzenia, to czy my będziemy po prostu, trzeba się zastanowić, tak? Czy my będziemy pomagać, czy my będziemy egzekwować, tak? Czy my będziemy zachęcać, czy my będziemy karać, tak? To jest właśnie to, jeżeli wyrośnie świadome społeczeństwo, nikt sobie nie będzie zadawał pytań, dlaczego muszę segregować. Komórce domowej muszę segregować odpady komunalne, tak? Nikt nie będzie się zastanawiał wtedy po prostu, dlaczego taki duży strumień odpadów jest, tak? Jeżeli wysegreguję odpowiednio, cały czas mówię, wrócę z powrotem, przestanę być wytwórcą odpadów, zacznę być producentem surowca, tak? Czy to, o czym ja mówię, to jest utopia? Nie, proszę Państwa, to nie jest utopia. W tej chwili funkcjonują przedsiębiorstwa, które realizują prawie całkowicie gospodarkę cyrkulacyjną. Są to przedsiębiorstwa, które wywodzą się z różnych jakby branż przemysłowych, a które zaczęły inwestować w pozyskiwanie i odzyskiwanie swojego surowca. Te przedsiębiorstwa istnieją, nie chciałbym robić tutaj nikomu reklamy, ale to są przedsiębiorstwa, które zamykają całkowicie obieg, łącznie z tym, że potrafią od swoich konsumentów zebrać swoje opakowania. Więc trzeba oczywiście się zastanowić, czy gospodarka odpadami komunalnymi to zło konieczne, tak? Czy my musimy po prostu w jakiś sposób podchodzić do tego jak do czegoś złego, tak? Jak do jakiegoś po prostu obowiązku, tak? Szczególnie samorządów, tak? Jeżeli nie potrafimy tego robić w samorządach, to uwolnijmy rynek i niech robią to ci, którzy potrafią zagospodarować poszczególne frakcje odpadów, a są tacy, którzy zagospodarować potrafią i nie robią z tego tytułu jakby sposobu na funkcjonowanie swojego przedsiębiorstwa, tak? No bo trzeba się zastanowić, tak? Czy w korelacji działalności przedsiębiorstwa, co wynika, tak? Jakie są wpływy, tak? Co wynika z opłaty, a co wynika z działalności, tak? Ile jestem w stanie wytworzyć tego przychodu dla firmy, tylko poza tym, że potrafię zbierać od mieszkańców czy od przedsiębiorców po prostu stosowną opłatę. Myślę, że to są takie moje przemyślenia. Prezentację mam przygotowaną, pan profesor na pewno ją prześle, ale chciałem po prostu odnieść się jakby tutaj emocjonalnie i na bieżąco w ogóle do tego, o czym dzisiaj żeśmy rozmawiali, bo pewnie gdybym miał pierwsze wystąpienie, to byście państwo zobaczyli moją prezentację. Moje tutaj przemyślenia są pewną wypadkową tego, co tutaj usłyszałem, ale też wypadkową tego, co przez te tutaj dwie, prawie trzy godziny w mojej głowie się wydarzyło. Dziękuję pięknie.
Bardzo serdecznie dziękuję. Wiem, że są pytania tutaj też do pana doktora, ale najpierw może wrócę do pytania, które było zadane wcześniej panu Edwinowi, panu prezesowi Edwinowi Górnickiemu. To jest taki komentarz od pana Erwina, że niestety kwestia bilansowania systemu została już porzucona przez jednostki samorządu terytorialnego i trudno, aby w naszej rzeczywistości mogłoby to się zmienić. Trzy kropek, a szkoda. Widać, że rodzaje opłat oraz metodologia wyliczania stawek powinna dalej ewoluować. Przy okazji serdecznie pozdrawiam panie Edwinie. To od pana Erwina Góreckiego, my się znamy osobiście. Czy mógłbym tutaj pana dyrektora, pana prezesa Edwina Górnickiego poprosić o jakiś komentarz?
No to znaczy, komentarz jest bardzo krótki. Widzimy, co się dzieje z finansami samorządu terytorialnego, jak bardzo ładnie to określamy. Dzieje się niedobrze, a nawet bardzo niedobrze. W tej chwili tracą przychody, znaczy udział w przychodach z podatków. Są obarczane nowymi zadaniami. Oczywiście ceną tych zjawisk jest skracanie czy też redukowanie planów inwestycyjnych, a więc pogarszanie jakości życia. Poza tym pamiętajmy, że utrzymanie infrastruktury komunalnej w całej tej, prawda, złożoności, a więc ciepła, transportu, wody, ścieków, śmieci, to są gigantyczne pieniądze, których nie widać oczywiście na co dzień. Tam również są konieczne inwestycje. Do tego dochodzą oczywiście bardzo poważne wydatki edukacyjne, zdrowotne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli, można powiedzieć, samorządy stać na to, żeby jeszcze dodatkowo z tych kiepskich budżetów pokrywać deficyt w gospodarce odpadami komunalnymi, co w zasadzie jest przez ustawę zakazane tylko w taki bardzo miękki sposób, a ostatnio zostało praktycznie wyeliminowane, czy też umożliwienie korzystania z budżetu gminy, z budżetu jednostki samorządu terytorialnego do finansowania ewidentnych niedociągnięć w organizacji tej gospodarki, to takie samorządy mogą to sobie robić. Natomiast samorządy, które naprawdę dbają o jakość życia wszystkich mieszkańców, robią to, co na przykład Warszawa. Z panem profesorem uczestniczyliśmy w opracowaniu, zrównoważeniu właśnie wydatków i kosztów dla jednego z samorządów o profilu turystycznym. Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że jest to niełatwe i dlatego te oczekiwania. W nowej ustawie samorządy same powinny, mając tylko ten obowiązek równoważenia, prawda, kosztów przychodami z opłat, powinny same decydować o modelu opłaty oraz o odpowiedniej wysokości stawek. Utrzymywanie obecnego modelu to jest niestety pogłębianie deficytu całego systemu. To tyle, dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję. Jak to powiedzieliśmy na początku, ma być taka forma burzy mózgów i pokazywania nowych jakby możliwości. I teraz wrócę może do pytania, do pytań dla pana doktora. Znaczy, to tak jak tutaj, mnie się bardzo podoba ta koncepcja, to jest to szkoła główna handlowa, która powinna się zajmować rozwiązaniami ekonomicznymi. Tutaj właśnie pan doktor też to właśnie wskazuje. I ale tu jest od pana Jacka taka uwaga. Panie doktorze, ale słyszał pan przedmówców, którzy mówili, że większość odpadów od 50 do 80% to odpady nie nadające się do ponownego wykorzystania jako surowce wtórne. Nadają się jedynie do spalenia. Tak? To czy tutaj teraz może dalej. Natomiast pytanie, jakie mam? To czy widzi pan szansę, że sami producenci zaczną tak projektować swoje produkty w ten sposób, żeby pozostałości po nich, kiedy przestaną być używane, nadawały się do ponownego wykorzystania. Zechcą to robić bez nacisków administracyjnych, na przykład w postaci odpowiednich stawek rozszerzonej odpowiedzialności producenta, czyli ROP. Chcę mógł prosić o usługowanie się. Teraz
bardzo dziękuję przez sympatyczne pytania. Proszę państwa, znowu wrócę do tego. Odpowiedzialny przedsiębiorca, świadomy konsument. Jako odpowiedzialny przedsiębiorca śledzę to, co się dzieje na rynku i wypuszczam na rynek albo wprowadzam, może to jest nieładne słowo tutaj na tej uczelni, wprowadzam na rynek odpowiednie produkty lub usługi takie, które będą odbierane przez świadomego klienta. To ja jako Jacek Adamczak, przedsiębiorca, grupa EcoPro. Przychodzę do domu jako świadomy konsument, szukam na rynku takich produktów, które będą odpowiadały mojemu stanu świadomości, tak? Mojej postawie, tak? Jeżeli ja zacznę kupować te produkty, które według mnie, mojego stanu umysłu, będą spełniały takie wymagania, jakie ja uważam, że powinny dzisiaj produkty lub usługi spełniać, to ja zacznę automatycznie robić selekcję rynku i zacznę selekcjonować przedsiębiorców, więc zacznę też wykluczać z rynku pana Adamczaka albo zacznę preferować jego produkty i jego firma zacznie iść w kierunku rozwoju, a nie zwoju, tak? To jest właśnie ta relacja. My sobie nie zdajemy sprawy dzisiaj z tego, że tak naprawdę najważniejszą częścią rynku jesteśmy my jako konsumenci. To my wybieramy produkty. Produkty nie wybierają nas. Przecież w sklepie jest wybór. Idziemy do sklepu i wybieramy taki produkt, jaki nam odpowiada. Jeżeli zaczniemy wybierać te produkty, które są zrobione w taki, a nie inny sposób, będziemy wiedzieli, jaka jest po prostu też pochodzenie tego produktu. Będziemy wiedzieli, w jaki sposób jest zapakowany. Jeżeli on będzie odpowiednio oznakowany. Jeżeli będziemy wiedzieli, z jakiej frakcji składa się opakowanie, w jaki
jaki sposób możemy go po prostu wysegregować, tak? Mniej, bardziej łatwo, tak? Czy będzie to coś, co nam się spodoba w ogóle pod względem innowacji, tak? Pod względem rozwiązania. To my wybierzemy produkt, my wybierzemy producenta, my wybierzemy przedsiębiorcę. Tu żadne obostrzenia z góry nie są potrzebne. My chyba sobie nie zdajemy sprawy z tego, jaką siłę mamy my jako konsumenci. To nie przedsiębiorca nam wprowadza na rynek produkty. Naprawdę, to my je wybieramy. To my za nie płacimy. Więc to będzie tylko i wyłącznie od nas zależało to, jakie produkty, w jakich opakowaniach, jaka usługa znajdzie się na rynku.
Bardzo serdecznie dziękuję. Przypomnę, że szerzej na ten temat, jak nam się uda uruchomić te studia dotyczące ekonomii cyrkularnej, audyt środowiskowy, tam te sprawy będą szerzej jakby omówione, jak właśnie z tych 50-80% nie nadających się tych odpadów do dalszej przeróbki, co zrobić, żeby właśnie to nie był problem, a na przykład surowiec, możliwości zarobienia, to jest jakby wyzwanie dla szkół głównych handlowych, dla uczelni ekonomicznej. O, tutaj jeszcze pan doktor chciałby.
Jeszcze się odniosę do tego stwierdzenia, że 80% surowca nie nadaje się powtórnie do użytku. Z dwóch powodów. Pierwszy chyba ten, który eliminuje, to jest to, że po prostu jest to tak wymieszane, że często jest to po prostu pozyskać, tak? Odsegregować od siebie i też jakby koszty w ogóle zagospodarowania tego są zbyt duże, tak? A drugie to też, że ta frakcja nie jest czysta. Wracamy z powrotem do selektywnej zbiórki odpadów w podstawowym źródle domowym, w podstawowym gnieździe. Jeżeli nauczymy się, rozmawiamy tutaj oczywiście o odpadach komunalnych, bo to jest, wiadomo, że odpady komunalne to jest bardzo mała część w ogóle odpadów, które są pozyskiwane z rynku. No, generalnie wytwórcą odpadów są przede wszystkim przedsiębiorstwa, tak? Natomiast rozmawiamy o odpadach komunalnych, ale wszystko się zaczyna od tego, że po prostu jest zła selektywna wstępna zbiórka, selekcja jest po prostu zła i stąd ten odpad po prostu nie jest czysta, ta frakcja nie jest czysta i dlatego one się nie nadają do użytku. Ale trzeci najważniejszy problem jest, bo wiecie Państwo, są firmy, które sobie potrafią poradzić z tym problemem, naprawdę. To jest to, jak poszczególni przedsiębiorcy, którzy działają w naszej branży, potrafią ten produkt odzyskać. To jest zasadnicze pytanie. Jeżeli nauczą się firmy, które zajmują się transportem, przewozem odpadów lub składowaniem odpadów, przetwarzać ten odpad, to przestaną traktować odpad jako po prostu zło konieczne, tylko zaczną to traktować jako surowiec. Jeżeli zaczną traktować to jako surowiec, to wtedy się okaże, że tak naprawdę tych odpadów będzie coraz mniej, tak? Ja powiem Państwu osobiście, ja znam firmy, które kiedyś ze swoich odpadów, które miały kiedyś bardzo duże problemy z odpadami, a w tej chwili ich odpad stał się core biznesem i w tej chwili z odpadów produkują produkty, które są jakby produktem wiodącym w ich firmie. Dlatego to nie jest tak, że jest za dużo odpadów. Myśl techniczna musi iść do przodu w formie zagospodarowania tych odpadów, tylko że wracając teraz powrotem do początku, jeżeli produkty będą w odpowiedni sposób projektowane i produkowane i pakowane, to tych odpadów będzie coraz mniej, a będzie coraz więcej surowca. I skończy się podwieczny problem samorządu. Tak? Co zrobić ze śmieciami? Tak? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Teraz to chyba jeszcze jakieś nowe było, a nie, to żeśmy czytali. Teraz tak, zapraszam serdecznie w takim razie tutaj panią Iwonę Dorotę. Tutaj zaraz udostępnię, znaczy reprezentuję tutaj pani miasto Łódź, czyli duże miasto, mówi się, że miasto bliźniacze dla Warszawy, więc ja to sobie pozwolę lepiej udostępnić się.
A też reprezentuję grono szczęśliwych absolwentów podyplomowego studium zarządzania gospodarką odpadami.
Tak, oczywiście również. Teraz tutaj, o jest, dobrze, ta prezentacja. Tutaj nam troszeczkę wyżej, żeby mi przeszkadzało. O, a i tutaj można, że tak, może ja tutaj zwiększę o, w ten sposób. A, dobrze. No to dobrze, bo to ten komputer wolno działa, więc nie zdążyło się przełączyć. Ustępuję miejsce. Proszę uprzejmie.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Jestem zaszczycona, że mogę wystąpić podczas dzisiejszego spotkania. Po tych przekrojowych wystąpieniach poprzedników ja z takim bardzo, być może na pozór mało znaczącym wątkiem odnoszącym się do opłaty za gospodarowanie odpadami jako daniny publiczno-prawnej, a mianowicie wpływem ograniczenia wysokości opłaty ustanowionym w artykule 6 ust. 3 WCPG na efektywność systemu opłat GOG. Ta efektywność, jak słyszeliśmy wcześniej, budzi troskę, jest powodem wielu doniesień prasowych, które alarmują, że 7 milionów Polaków nie płaci za śmieci, a gminy nie radzą sobie z naliczaniem odpadami. Boimy się tych milionowych strat. Mamy wrażenie, że wszystko byłoby lepiej, gdyby nie indolencja samorządów. Tak naprawdę uważam, to co mi przyszło do głowy, to słowa znane z nauk o zarządzaniu. Nie chodzi o to, żeby robić wszystkie rzeczy właściwie, ale o to, żeby robić właściwe rzeczy. I w związku z tym myślę, że należy się zastanowić nad obecnie obowiązującym modelem finansowania gospodarowania odpadami przez gminę, zwłaszcza w zakresie tych odpadów, które pochodzą z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, bo wydaje się, że tym, co rodzi nieefektywność tego systemu, są po prostu regulacje prawne, które na pewnym etapie stały się wewnętrznie niespójne, niejasne. I ich stosowanie jest w praktyce dla samorządów trudne, obarczone wątpliwościami i nierzadko doprowadza właśnie do takich rezultatów, o jakich donosi prasa, jakie wynikają z raportów regionalnych izb obrachunkowych Najwyższej Izby Kontroli czy raportów Instytutu Ochrony Środowiska sporządzanych na podstawie danych przekazywanych do urzędów marszałkowskich. Jak wspominali przedmówcy, co jest bardzo ważne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest to danina publiczno-prawna. Oj, coś tu mi... Danina publiczno-prawna i charakter przeanalizował Trybunał Konstytucyjny. I tak naprawdę każdemu zainteresowanemu tą opłatą radziłabym się zapoznać z uzasadnieniem wyroku tegoż Trybunału. Co dla nas istotne, ta danina jest daniną odpłatną, tak? Czyli w tej daninie w przeciwieństwie do podatków występuje element ekwiwalentu, czyli podmioty obowiązane ponoszą pewną opłatę, ale w zamian coś otrzymują. No właśnie, ale co, kto, komu, ile, jak i w zamian czego właściwie tutaj powinien płacić. Jak w przypadku innych danin publicznych, te elementy składające się na jej konstrukcję zgodnie z artykułem 217 Konstytucji muszą być określone w drodze ustawy. Czyli widzimy, że to ustawodawca tak naprawdę określa kto, komu, tak, dlaczego, w jakich okolicznościach i ile powinien płacić. Oczywiście tej wysokości nie wskazuje wprost, zaraz do tego dojdziemy. Tymczasem jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości tej daniny tylko w zakresie określonym w ustawie. Pozwoliłam sobie jeszcze przytoczyć artykuł 84, bo często widzimy w tych przekazach takie doniesienie, takie sformułowanie, jak właśnie w tytule w drugim slajdzie. 7 milionów Polaków nie płaci za śmieci, bo przecież każdy Polak jest zobowiązany ponosić opłatę, tak? Ale tutaj tak naprawdę na gruncie tego artykułu Konstytucji każdy nie oznacza każdego, nie wiem, mieszkańca Polski, bo zdajemy sobie sprawę, że nie każdy Polak musi zamieszkiwać w Polsce, tak? Tak samo jak nie każdy mieszkaniec gminy polskiej musi być Polakiem albo posiadać numer PESEL, bo takie są też pomysły na uszczelnienie systemu, żeby gdzieś te nasze PESEL były ewidencjonowane. Chodzi o każdego, którego w ustawie obowiązano do ponoszenia tego finansowego ciężaru. Coś mi tutaj, panie profesorze, panu wrzuciłam, bo uciekła mi myszka. O, jest, dobra. Czyli z tych regulacji konstytucyjnych też się wyłaniają takie elementy, jakie danina publiczno-prawna i również danina publiczno-prawna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiada dwa takie jakościowe elementy, bez którego w ogóle nie ma mowy o żadnym zobowiązaniu. To podmiot, czyli ten, który obowiązany jest ją uiszczać i podmiot, na którego rzecz jest realizowane to świadczenie. Tutaj w przypadku naszej opłaty określone w artykule 6H zasadniczo tymi podmiotami obowiązanymi nie są wszyscy mieszkańcy czy każdy poszczególny mieszkaniec osobna, ale podmioty, którym ustawa przypisuje status właściciela nieruchomości i to nieruchomości albo takiej, na której zamieszkują mieszkańcy, albo takiej, na której powstają odpady komunalne, o ile oczywiście Rada Gminy podejmie uchwałę o objęciu ich swoim systemem odbiorowym, a właściciele nie wykluczą się z tego systemu, albo właściciele nieruchomości też, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W dalszym toku pominę tę sytuację, bo tak naprawdę tym, co budzi największe emocje, to jest opłata z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i których koszt, gdzieś tam ekonomiczny koszt tej opłaty ostatecznie spoczywa na barkach gospodarstw domowych, a właściwie tworzących je osób fizycznych. Przedmiot, czyli takie okoliczności, które rodzą obowiązek poniesienia opłaty, jakiś stan faktyczny, proces, tak? I tutaj na gruncie 6 i UCPG w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, takim przedmiotem opłaty jest właśnie zamieszkiwanie mieszkańców, przy czym ustawa nie dostarcza definicji legalnej tego stanu, tak? Nie wiemy, czy cały czas się zastanawiają. Ja mam kontakt z wieloma pracownikami urzędów gmin i trwają takie wielogodzinne dysputy, czy jeżeli kierowca tira przyjeżdża do domu na weekend, to czy on zamieszkuje w tym domu, czy może jednak nie. I właściwie mam wrażenie, że czasem spodziewalibyśmy się jakiegoś takiego wielostronicowego katalogu kazuistycznego, kogo za tego mieszkańca możemy uważać. I ten taki dość niejasno chyba sformułowany przedmiot, a przynajmniej na pozór tylko jasno sformułowany przedmiot opłaty w postaci zamieszkiwania mieszkańców na nieruchomości, konkretyzować powinna, czyli pozwalać przedstawić w jakiejś ilościowej albo wartościowej, no tutaj akurat nie ma o tym mowy, postaci podstawa. I takimi podstawami, jakie ustawodawca dopuścił, konkretyzującymi zamieszkiwanie mieszkańców, są liczba mieszkańców właśnie, jest ilość zużytej wody z danej nieruchomości, jest powierzchnia, jest gospodarstwo domowe i tutaj jest taka istotna rzecz, która w związku z szerokim rozpowszechnieniem metody od liczby mieszkańców występuje, a mianowicie tak nam się troszeczkę rozmywają różnice między pojęciami na gruncie tej ustawy. Mieszkańca, właściciela nieruchomości obowiązanego do ponoszenia opłaty, gospodarstwa domowego i nieruchomości. Czasem mam wrażenie, że i w tych publicznych dyskusjach, a czasem nawet w jakichś oficjalnych komunikatach, one są używane do pewnego stopnia zamiennie, co tworzy moim zdaniem taki chaos i utrudnia nam rozmawianie o tym, jaki obecnie ten model finansowania ma kształt, a jaki chcielibyśmy, żeby osiągnął, albo jaki odpowiadałby społecznym oczekiwaniom i na ile te oczekiwania można zrealizować w taki sposób, żeby system opłatowy nadal pozostawał efektywny. I dalej stawka, czyli współczynnik, przez który pomnożona podstawa pozwala nam ustalić wysokość opłaty. Pozwoliłam sobie przytoczyć przepisy, nie będziemy ich tutaj może szczegółowo omawiać, które regulują czynniki, jakie Rada Gminy musi wziąć pod uwagę przy uchwalaniu stawki, ale warto zwrócić uwagę na jedno. Na przykład wśród tych czynników mamy wymieniony wolumen odpadów, mamy wymienione koszty zagospodarowania odpadów, mamy wymienioną liczbę mieszkańców i tak naprawdę są to czynniki, które nam pozwoliłyby koszty podzielić po prostu jakoś per capita, tak? A nie wiem, na ile to może być przydatne na przykład do ustalania stawki za 1 m3 zużytej wody albo za gospodarstwo domowe, albo za metr powierzchni. Dalej ulgi i zwolnienia, czyli takie elementy obecne w daninach, które pozwalają troszkę uelastycznić jej konstrukcję, wziąć pod uwagę względy bardziej takie, powiedzmy, sprawiedliwościowe, czy pozwalające położyć nacisk nie tyle na fiskalną funkcję opłaty, no bo taka jest jej zasadnicza rola, dostarczenie środków finansowych umożliwiających realizację określonego zadania, ale też stymulować określone zachowania społeczne, uwzględniać trudniejsze położenie pewnych grup społecznych i tak dalej. Tego rodzaju ulgi omówię jeszcze dalej przy okazji metody wodnej. Warunki i tryb płatności, wiadomo, nie wiedząc kiedy i w jakim trybie powinniśmy zapłacić, prawdopodobnie nie zapłacilibyśmy wcale. I najważniejsza rzecz też w przypadku tej opłaty, ekwiwalent, czyli to, co gmina świadczy podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłaty w zamian tej opłaty. I taki jakiś uproszczony model, jak to ten krążenie środków finansowych w tym modelu ograniczonym tylko do sytuacji nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wygląda. Właściciele nieruchomości zasadniczo, bo jedną z ostatnich nowelizacji dopuszczono tak zwaną indywidualizację rozliczeń, tak? To jest takim bypassem tutaj trochę. Ale okej, generalnie są to właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, przekazują środki finansowe w ramach daniny publiczno-prawnej, tej daniny regulowanej w artykule 6 HUCPG, na rzecz gminy, tak, reprezentowanej przez organ podatkowy, którym jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, co określa artykuł 6 ust. 1 ustawy. Tutaj nieszczęśliwie, moim zdaniem niefortunnie, bo proszę zobaczyć, jakby to wszystko było przejrzyste, to powinno być takie porównanie, tak, gmina to powinna być znakiem równości. Te środki pozyskane tytułem opłaty powinny zapewniać pokrycie kosztów wymienionych w artykule 6R ust. 2.2c UCPG, które ponosi w związku z tym zadaniem zagospodarowania odpadów, obejmujących to szereg kategorii, tak, wiadomo, że tutaj największy udział mają koszty transportu i zagospodarowania. Ale mamy tutaj też niestety marginalne na przykład koszty edukacji ekologicznej, która jest moim zdaniem na przykład podstawą tego najważniejszego chyba wedle hierarchii postępowania z odpadami, zapobieganiu ich powstawania. Natomiast te środki, które właściciele nieruchomości pozyskują celem zgromadzenia środków finansowych na pokrycie opłaty, one są przez nich pozyskiwane w ramach różnych rozrachunków prowadzonych z podmiotami, czy to tak naprawdę w pierwszym rzędzie posiadającym tytuły prawne do poszczególnych lokali w budynkach, a dalej też podmioty pozyskują je od poszczególnych osób fizycznych tworzących gospodarstwa domowe. Tu nie możemy tak naprawdę mówić literalnie, odnosząc się do postanowień ustawy, że tu mieszkańcy ponoszą opłatę, tak? Nie, na nich jest po prostu przenoszony ekonomiczny ciężar tej opłaty, bo tak naprawdę właściciel ma pozycję zbliżoną do podatnika i ta opłata obciąża, obowiązek poniesienia tej opłaty obciąża jego. No oczywiście to jest jasne, że właściciel nieruchomości będzie dążył do przeniesienia jej kosztów na poszczególne gospodarstwa domowe, czy tak naprawdę na mieszkańców tworzących te gospodarstwa domowe. No ale z drugiej strony oznacza to, że w ramach tych rozrachunków strony tych stosunków prawnych, na podstawie których te rozrachunki następują, nie są obligowane stosować zasad wynikających z, czy to z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czy to wydawanych na jej podstawie aktów prawa miejscowego, ponieważ właściciel nieruchomości pobierający środki finansowe od mieszkańców tejże nieruchomości nie występuje pozycji organu podatkowego, nie jest także inkasentem opłaty, a tym bardziej płatnikiem, który po prostu obliczałby, odprowadzał do budżetu gminy daninę należną tak naprawdę od kogoś innego, tak? W Więc odnosząc się do tych alarmujących doniesień, że 7 milionów Polaków nie płaci na śmieci, na pewno no, sytuacja finansowania tego gospodarowania odpadami przez gminę nie jest w jakimś wymarzonym punkcie, ale no, są to takie trochę zniekształcające odbiór doniesienia. Tak? 85% gmin stosuje metodę od liczby osób i rozumiem, że chodzi generalnie w tych doniesieniach o to, że z deklaracji składanych przez właścicieli nieruchomości liczba wynikająca z tych deklaracji składanych przez właścicieli nieruchomości nie jest równa liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach. Liczby mieszkańców ewidencjonowanej na podstawie innych ustaw na inne potrzeby gromadzonych w innych rejestrach niż związanych z opłatą zagospodarowania. Niefortunna bardzo rzecz, która się stała, usankcjonowanie pewnej praktyki, no, która z wiadomych względów miała miejsce w gminach, czyli dozwolenie na to, żeby dochody pochodzące z innych źródeł niż opłata za gospodarowanie odpadami zasilały system. Tak, tak naprawdę oznacza to, że finansują ten system nawet podmioty, które tak naprawdę nigdy nie otrzymają ekwiwalentu. Tak? Więc to w ogóle odejście od tego początkowego, no może nie idealnego, ale przynajmniej prostego, przejrzystego systemu finansowania, no bo ja osobiście jestem zdania, że takie systemy proste, przejrzyste, klarowne, jak Kołasznikow, najlepiej się chyba w dłuższej perspektywie sprawdzają. No i dobrze. Można powiedzieć, że z tych postanowień ustawy wyłania się taki algorytm ogólny ustalania opłaty, gdzie opłata jest iloczynem wielkości podstawy i stawki. Tak, stawka jest takim pokrętłem, regulatorem, za pomocą którego Rada Gminy powinna móc dostroić ten optymalny, pożądany poziom dochodów z tytułu opłaty do zapotrzebowania, jakie wyznaczają koszty ponoszone przez gminę. Przy czym oczywiście no, pozostaje jeszcze kwestia ustalenia tak naprawdę wielkości bazy, tak? No, to też jest czasem troszeczkę takie wróżenie z fusów. Oczywiście przyjęta przez Radę Gminy stawka nie może być wyższa od stawki maksymalnej, określonej jako odsetek relewantnego wskaźnika GUS, czyli przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem, który ogłasza prezes GUS do końca pierwszego kwartału każdego roku na podstawie artykułu 6k ustęp 5 CPG. I tutaj jak w podatkach również no jest możliwość tej interwencji, tak, interweniowania przez ustawodawcę czy na poziomie stawki, tak, obniżanie stawki, zastosowanie zwyżek stawki celem stymulowania pewnych zachowań, odliczenia od podstawy, czy zmniejszenie bezpośrednio samej wysokości opłaty. Tutaj pozwoliłam sobie odwołać się do przepisów, które regulują te odliczenia od podstawy. Dla nas najbardziej interesujący będzie artykuł 6j ustęp 3e CPG, bo on w przypadku metody wodnej jest bardzo istotny. Obniżenie stawek w grę nie wchodzi, natomiast mamy do czynienia z możliwością zastosowania zwyżki, zastosowania stawki opłaty podwyższonej w decyzji wydawanej na podstawie 6KA, czyli takiej, która jest wydawana w przypadku nieprzestrzegania przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnej zbiórki. I zmniejszenie bezpośrednio wysokości opłaty. Tak naprawdę mieliśmy z tym do czynienia dotychczas w przypadku ulgi z tytułu posiadania kompostownika przydomowego. Oczywiście z ustaleniem wysokości tej ulgi też były rozliczne problemy i również zbieżne orzecznictwo sądów administracyjnych, ponieważ to sformułowanie, że jej wysokość powinna być ustalona proporcjonalnie do kosztów zmniejszenia gospodarowania odpadami bio, no wydawało się tajemnicze, wiedząc, że gminy nie są w stanie po prostu określić wolumenu odpadów, który jest kompostowany w kompostownikach przydomowych, a w związku z tym także kosztów, jakie wiązałyby się z ich zagospodarowaniem, czyli kosztów, które gmina oszczędziła wskutek tego, że zostały one zagospodarowane nie przez nią, ale przez właściciela bezpośrednio w kompostowniku. No i tutaj pojawia się ten element, artykuł 6j ustęp 3 CPG. Moim zdaniem on też jest tego rodzaju interwencją, bezpośrednio wysokość opłaty, ale to jeszcze za chwileczkę do tego dojdziemy. Mam taki ogólny algorytm w przypadku metody z artykułu 6 ust. 1 punkt 2 CPG, czyli tej metody wodnej. No generalnie mamy wszystko to samo, tak, opłata to ilość podstawy, którą jest ilość zużytej wody oraz ustalonej przez Radę Gminy stawki. To jest oczywiście na pozór bardzo proste. Wydaje się, że nie można mieć żadnych w ogóle wątpliwości na temat, co znaczy ilość zużytej wody z danej nieruchomości. No, praktyka pokazuje, że można. Zainteresowanym polecałabym odsłuchać odbywające się 2 lata temu w murach SGH webinar poświęcone metodzie wodnej i doświadczenia, z jakimi borykała się Warszawa, które też się stały naszym udziałem w momencie wprowadzania metody wodnej w Łodzi. Ponieważ ilość zużytej wody określona na podstawie, na potrzeby rozrachunków z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym jest zupełnie czym innym niż ilość zużytej wody stanowiąca podstawę ustalania opłaty. Jeżeli chodzi o rozrachunki z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, płacimy po prostu za jednostki zużytego medium, tak? Między odczytami urządzenia rejestrującego ilość zużytej wody. Natomiast sama opłata ma wymiar miesięczny, wymiar kalendarzowego miesiąca i samo to w sobie nastręcza trudności. Woda jest, jak sama nazwa wskazuje, dość płynną podstawą ustalania opłaty, zmienną. I gdyby nie możliwość przyjmowania za podstawę odliczeń pewnych uśrednionych stanów z okresów historycznych, no to wymagałaby, biorąc pod uwagę, że system opłatowy jest zasadniczo oparty na zasadzie samodeklarowania wysokości tej opłaty przez właścicieli nieruchomości, comiesięcznego składania nowych deklaracji, co oczywiście musiałoby się przełożyć choćby niekorzystnie na administracyjne koszty tego systemu, a także na takie koszty związane z jego społeczną akceptowalnością. Tak? Mamy stawkę maksymalną w tej chwili 15,75 zł za metr sześcienny zużytej wody. I tak, i tu stawka była takim pokrętłem, prawda? Regulujemy tą stawką, która musi się mieścić w ustawowo zakreślonych granicach, biorąc pod uwagę dostępną nam podstawę, pożądaną wysokość opłaty, tak? To nam pozwala rozłożyć ciężar kosztów na właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w stosunku do których ma zastosowanie metoda wodna. Natomiast wprowadzenie tej regulacji artykułu 6 ust. 3f UCPG było moim zdaniem takim kolejnym kamyczkiem do ogródka komplikacji tworzonych kolejnymi nowelizacjami w tej początkowo stosunkowo prostej konstrukcji opłaty. Rozumiem, że jest to spowodowane chęcią uwzględnienia pewnej społecznej wrażliwości może projektodawców, może innych względów, wypadkową po prostu jakichś partykularnych interesów, grup nacisku. To jest jakby poza naszymi rozważaniami, bo nas interesuje ostatecznie, do czego to doprowadziło. Tak, czyli mamy teraz sytuację taką, w której wysokość opłaty jest regulowana nie tylko poprzez określenie stawki maksymalnej, ale i maksymalnej wysokości opłaty. Ale musimy zważyć, że ta opłata ma zastosowanie, no, zwłaszcza w takich ośrodkach jak Warszawa czy Łódź, która również w stosunku do części nieruchomości przyjęła taką metodę. to specyfika nieruchomości wielolokalowych, gdzie już na pewno nie można postawić znaku równości między nieruchomością, gospodarstwem domowym, właścicielem tej nieruchomości i zarazem jedynym mieszkańcem, tak? To są jednostki mieszkaniowe, gdzie zamieszkuje nierzadko większa liczba mieszkańców niż populacja niejednej gminy. W związku z tym liczba gospodarstw domowych bytujących na terenie takiej nieruchomości również jest liczna, a co najważniejsze, dynamiczna, tak? Cała Polska się zastanawiała, zwłaszcza te gminy, które już miały metodę wodną albo zamierzały ją wprowadzić celem tak zwanego uszczelnienia systemu, co autor miał na myśli. Niech autor sam odpowie. No ale niestety nie mamy takiej instytucji wykładni autentycznej, nie mogliśmy się zwrócić do Sejmu, natomiast na wystąpienie Związku Miast Polskich przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska odpowiedział, że aby zrealizować zasadę zawartą w tym przepisie, Rada Gminy może, korzystając z upoważnienia zawartego w artykule 6j ust. 3e UCPG, czyli upoważnienia do określania sposobu ustalania ilości zużytej wody na potrzeby ustalania opłaty, określić, że ilość zużytej wody przekraczająca ilość odpowiadająca przemnożeniu, nie wiem, określonej liczby metrów sześciennych przez obowiązującą w danej gminie stawki, będzie zwolniona z opłaty. No, mnie się wydaje to tłumaczenie troszeczkę nietrafne, bo czym innym jest częściowe zwolnienie z przedmiotu, jakieś przedmiotowe, tak, po prostu konkretnych metrów, a czym innym jest tutaj ta zasada? Ona bezpośrednio ingeruje w wysokość opłaty, tylko pytanie brzmiało jak, tak? Czy ta opłata to... I w ogóle, czy dalej ustalamy tę opłatę jeszcze metodą wodną, czy tylko na podstawie metody wodnej, a może ta zasada ma zastosowanie wyłącznie do nieruchomości, w stosunku do których przyjęta metoda od gospodarstwa, przyjęto stawkę od gospodarstwa domowego zróżnicowaną ze względu na ilość zużytej wody w lokalu, a może w gospodarstwie domowym. Wiecie Państwo, to o czym wspominał Pan Edwin Górnicki, że te systemy powinny być elastyczne, to jest oczywiście bardzo ważne, ale myślę, że teraz bliżej pewnie im do jakiegoś troszkę takiego chaosu, tak? No nie wiem, ja na przykład wydaje mi się, coraz mniej jestem w stanie zauważyć jakąś taką spójność tych regulacji, tak? Że one się składają na jakiś taki rzeczywiście przejrzysty model. I myślę, że taki jest też odbiór społeczny, tak? No po 10 latach można by spodziewać się, że ci, których bezpośrednio dotyczy konieczność ponoszenia opłaty, ci, na których ciężar tej opłaty jest przenoszona, będą rozumieli mechanizmy, tak? One będą jakieś akceptowalne. Tymczasem no widzimy, że żadna chyba, nie wiem, opłata lokalna, inna opłata, danina publiczno-prawna nie powoduje takich emocji, tylu wystąpień do Rzecznika Praw Obywatelskich, petycji, gorących artykułów w prasie i żywiołowych dyskusji w przestrzeni publicznej. No więc czy to po prostu musimy rozumować w ten sposób, że ilość zużytej wody, ta ilość ustalona oczywiście zgodnie z zasadami doprecyzowanymi przez Radę konkretnej gminy, przemnożona przez stawkę, musi być po prostu mniejsza lub równa liczbie gospodarstw domowych bytujących na tej nieruchomości pomnożonej przez limit, czyli to 7,80 przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem, a może to oznacza, że mam do czynienia w ogóle z nową konstrukcją opłaty, gdzie opłata z danej nieruchomości stanowi sumę opłat z poszczególnych gospodarstw domowych, gdzie opłata z gospodarstwa domowego jest taka, że jest to zużycie wody przez dane gospodarstwo, może w danym gospodarstwie pomnożone przez stawkę. Ja tu widzę problem przede wszystkim taki, że nie są mi znane urządzenia pomiarowe, które rejestrowałyby zużycie wody przez gospodarstwo czy na cele konkretnego gospodarstwa domowego, biorąc pod uwagę, że podobnie jak nie możemy utożsamić pojęcia, nie wiem, nieruchomości gospodarstwa domowego, nie możemy też utożsamić pojęcia danego lokalu mieszkalnego i gospodarstwa domowego, ponieważ gospodarstwo domowe jest kategorią ekonomiczno-socjologiczną, mimo czemu łatwo odwołując się do niej analizować pewne procesy związane, nie wiem, z procesy ekonomiczne, powiedzmy ogólnie, tak, czy społeczne, ale nie jest to jednostka, która by posiadała zdolność prawną, która byłaby tu przedmiotem czy podmiotem opłaty za gospodarowanie odpadami, choć na gruncie ustawy o odpadach w artykule 3 ustęp 1 punkt 7, gdzie mamy definicję legalną odpadów komunalnych, jest mowa o tym, że przez takowe rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, tak? To nie oznacza, że gospodarstwo domowe na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwłaszcza tych przepisów dotyczących wysokości opłaty, jest, powtarzam, czy po pierwsze podmiotem, który jest zobowiązany tę opłatę ponosić, czy przedmiotem, od której taka opłata powinna być uiszczana. To pojęcie występuje tak naprawdę, występowało dotychczas, tak? Tylko jako niezindywidualizowana, przepraszam, jednostka miary podstawy w przypadku tej metody z artykułu, w przypadku stawki za to nie jest zindywidualizowana jednostka pozwalająca określić górną granicę opłaty ustalonej na podstawie metody wodnej w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy po wprowadzeniu artykułu 6F, przepraszam, 6J ustęp 3F UCPG. I tak troszeczkę najlepsze na końcu, tak, miałam powiedzieć o tym, jak to ograniczenie wpływa na efektywność systemu opłaty GOK. No po prostu z samej konstrukcji tego przepisu widać, że ten wpływ będzie niekorzystny. I to niezależnie od tego, czy będziemy mówić o takiej efektywności, jako rozumianej jako ekonomiczna sprawność, czy takiej efektywności fiskalnej, czyli po prostu wydajności, która pokazuje nam, ile możemy zdobyć środków finansowych przy danej bazie opłatowej, załóżmy. No zobaczmy. Skoro mamy ograniczoną wysokość opłaty, to znaczy, że to będzie miało raczej ujemny wpływ na stronę dochodową systemu, tak? Skoro w związku z tym musimy dostosować system, chociażby poprzez konstrukcję nowego formularza deklaracji, które muszą być również przygotowywane w formie dokumentów XML pozwalających na ich składanie elektroniczne, to po prostu będzie niekorzystny wpływ również na stronę wydatkową. Są również te koszty, które trudno oszacować i wyrazić w pieniądzu, związane z akceptowalnością zmian przez społeczeństwo, tak, przez właścicieli nieruchomości. Przede wszystkim jednak uważam, że przepis ten kłóci się z takimi zasadami, które leżały u podstaw, czy powinny leżeć u podstaw każdego systemu daninowego, a także zasady zanieczyszczający płaci, na którą często powołujemy się w dyskusjach na temat opłaty. Bo niezależnie od tego, czy tych zanieczyszczających będziemy upatrywać w poszczególnych mieszkańcach, czy w tworzonych przez nie gospodarstwach domowych, czy przyjmiemy takie domniemanie, że zanieczyszczającym jest właściciel nieruchomości w rozumieniu CPG, to powinien on, to zgodnie z tą zasadą, powinien on ponosić koszty wywoływanego przez siebie zanieczyszczenia i to w stopniu współmiernym do tego zanieczyszczenia. Tak? No wiemy, że konstrukcja opłaty jest taka, że troszeczkę się oderwaliśmy od i jakiegoś takiego modelu, który pozwalałby nam analizować ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów, które tak naprawdę decydują o kosztach ponoszonych, bo tak naprawdę myślę, że również ze względów technologicznych i tego, jak zastosowanie takich technologii przełożyłoby się na poziom opłaty, nie jesteśmy na to gotowi, tak? Mówiliśmy o tym wcześniej. To jest również kwestia pokusy unikania czy uchylania się od opodatkowania tą opłatą. Jestem pełna dobrej wiary, że jako społeczeństwo być może jesteśmy gotowi do bardziej zaawansowanych rozwiązań. No niemniej te dzikie wysypiska cały czas powstają, cały czas mamy do czynienia z podrzucaniem odpadów z innych źródeł do strumienia odpadów komunalnych, więc no tak jak na drodze, myślę, że taka zasada ograniczonego zaufania mimo wszystko nie pozwala nam pozostawić poza polem widzenia, że nie żyjemy w idealnym świecie. Poszanowania dla siebie nawzajem, dobrostanu przyszłych pokoleń, dobrostanu planety. No, czasem w myśl zasady bliższa koszula ciała patrzymy w takiej krótkiej, doraźnej, finansowej perspektywie, tak? I to nie zawsze jest dobre. Ale mamy taką zasadę korzyści, tak? Czyli zasadę ekwiwalencji, zgodnie z którą daniny powinny być nakładane na uzyskujących korzyści w postaci świadczeń publicznych proporcjonalnie do uzyskiwanych korzyści. No, to jest zasada, o której się mówi w kontekście systemów podatkowych, czyli takich opłat danin nieodpłatnych. Tym bardziej ma ona istotne znaczenie w przypadku opłaty ekwiwalentnej, jaką jest opłata za gospodarowanie odpadami. Tymczasem tutaj beneficjentem ostatecznym, zakładając, że ostatecznym beneficjentem tego ograniczenia miały być budżety rodzin, gospodarstwa domowe, tak naprawdę ta ulga jest właścicielowi, przyznawana właścicielowi nieruchomości, po pierwsze, a nie bezpośrednio tym gospodarstwom, z założeniem, że oczywiście zmitygowanie wysokości ponoszonej przez niego daniny spowoduje, że on sam również rozłoży na te gospodarstwa domowe mniejszy ciężar kosztów. Ale to wszystko jest w oderwaniu od położenia dochodowego, tego, w jaki sposób, czy przyjmując, że to właściciel nieruchomości zanieczyszcza, czy to poszczególne gospodarstwo domowe, czy mieszkaniec, w jakim stopniu się przyczynia do zanieczyszczenia, to raz, a dwa, w jakim stopniu korzysta z zapewnionego przez gminę w zamian opłaty ekwiwalentu, czyli tej możliwości pozbywania się odpadów komunalnych, co wynika z artykułu 6r. Czy też w ogóle bez względu na zasadę zdolności doświadczenia, ponieważ ta ulga w żaden sposób nie wymaga badania sytuacji, nie wiem, dochodowej, majątkowej, beneficjentów tej ulgi. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że takim bezpośrednim impulsem przyjęcia tej regulacji była historia pani Stefanii z Warszawy, która wyjeżdżając na dłuższy czas pozostawiła niesprawną spółkę, a ponieważ nie była podmiotem obowiązanym do ponoszenia opłaty, bo była właścicielem wyodrębnionego lokalu w budynku wielolokalowym, gdzie bodaj funkcjonowała wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa, która zgodnie z artykułem 2 ustęp 3 CPG były podatnikami opłaty i tylko one mogły wystąpić o umorzenie, zwróciła się do władz państwowych o interwencję w swojej sprawie. No niemniej wydaje mi się, że takie odesłanie, jakie wcześniej już funkcjonowało i funkcjonuje cały czas w UCPG do stosowania w sprawach opłaty nieuregulowanych bezpośrednio w UCPG do przepisów ustawy ordynacja podatkowa, a dalej zawartych w tejże ustawie przepisów o udzielaniu ulg, no naprawdę były środkami wystarczającymi, tak? No, troszeczkę tutaj może nie całkiem wylano to dziecko z kąpielą, ale ono ma teraz o wiele mniej wody w tej kąpieli. Więc ja osobiście nie jestem zwolennikiem tych funkcjonujących od jakiegoś czasu pomysłów uszczelniania, tworzenia jakichś dodatkowych ewidencji, jakichś baz, wymiany informacji, numerów PESEL i tak dalej. Bo przy założeniu, że gminy stosują różne metody, to dalej nam nie pozwoli na wyśledzenie tych wszystkich prawdziwych, faktycznych i hipotetycznych mieszkańców nieruchomości. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście konkretnego namysłu przy wsparciu środowiska naukowego, które od lat już się zajmuje analizowaniem tej problematyki, no staje się coraz bardziej palącą potrzebą. Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękuję. Teraz, że tak powiem, udostępnienie zlikwiduję. Oczywiście Tutaj pani Dorota była jednym z najlepszych słuchaczy, jednym z najlepszych słuchaczy studiów podyplomowych dotyczących zarządzania gospodarką odpadami swego czasu. Także też jakby zapomniałem o tym wspomnieć. Oczywiście, jak to się mówi, ostatnia, ale nie ostatnia, tak? W sensie naszego wystąpienia. Tak, oczywiście bardzo, bardzo dziękuję. Zaraz zobaczymy, czy może. Czy to mamy może coś z pytań, no pytanie. Proszę Państwa, w takim razie, znaczy moje pytanie, czy są może jakieś jeszcze komentarze, zapytania, uwagi? Przekroczyliśmy czas na pewno, ale to tak ostrzegałem, że to może. Jeżeli nie ma, proszę Państwa, to tutaj część prelegentów już jakby uciekła. Znaczy nie to, że uciekł, tylko powiedzmy są no, daleko spoza Warszawy, między innymi pan doktor Jacek Adamczak, 500 kilometrów ma podróży powrotnej, gdzie przed chwilą właśnie o tym mi poinformował. Pan Piotr też musiał wcześniej jakby wyjść, także proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję za udział, za wszystkie pytania, za wszystkie komentarze. Planujemy kolejne takie, powiedzmy, webinaria w przyszłości dotyczące poszczególnych może kwestii. Najbliższe to będzie prawdopodobnie na jesieni, gdzieś w okolicach września, października, dotyczące właśnie tej sprawy wsparcia w obiegu zamkniętym, a dokładnie związanych właśnie z zagospodarowaniem odpadów. Tam pewnie zaprosimy między innymi pana Andrzeja Bartoszkiewicza, którego to chciałem pokazać prezentację, ale z uwagi na czas już tego nie zrobię. I tamtemu tematowi bardziej chyba więcej poświęcimy czasu. Proszę Państwa, w imieniu pana dyrektora, pana profesora Janusza Ostaszewskiego, dyrektora Instytutu Finansów i swoim własnym, bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. Oczywiście tutaj to nagranie, nie wiem, czy tam w całości ono się nagrało, będę udostępniał na YouTubie, także będzie można spokojnie do niego dotrzeć jeszcze raz i te prezentacje też będę próbował przynajmniej na stronie Instytutu zamieścić, żeby Państwo mogli spokojnie do niego, jakby do tych prezentacji też mieć dostęp. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję tutaj pani Doroto również za cierpliwość i... Nie. No to zawsze wystąpienie bywa stresujące, także. Dziękuję jeszcze raz Państwu i do spotkania następnym razem.